Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witę się z Państwem, ojciec Robert Bożyszkowski, i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Nasz dzisiejszy temat: Polacy ratujący Żydów, aspekty społeczne i moralne. A naszym gościem w studiu radiowym w Toruniu jest pani dr Barbara Stanisławczyk, pisarka, reportażystka, publicystka, wykładowca akademicki. Serdecznie witamy pani doktor.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa, witam Ojca.
Teraz i zawsze. Dzisiaj Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. 24 marca, Dzień Narodowy ustanowiony w rocznicę zamordowania rodziny błogosławionej, rodziny Ulmów, i nasz temat wpisujący się też w ten kontekst. Już rozmawialiśmy w telewizji Trwam, w tym temacie o godzinie 18:15, wiele wątków poruszonych, telefony od widzów. Jakbyśmy mogli pani doktor też taką syntezę przedstawić dla naszych słuchaczy, którzy dołączyli do nas teraz przez falę eteru.
Chciałabym podkreślić skalę pomocy niesionej przez Polaków Żydom w czasie wojny. Pomoc nie do końca docenioną, nie do końca opisaną, która wymaga nieustannej jeszcze pracy, odkrycia tych wszystkich bohaterów tak naprawdę, ludzi, którzy poświęcając własne życie i często życie swoich bliskich, kierując się moralnością chrześcijańską, często postawą rycerską, taką tradycyjną postawą rycersko-harcerską, która bardzo związana jest z postawą chrześcijańską, z tej samej tradycji się wywodzą. One sprawiły, że tak wielu ludzi stawiło czoła tej napaści niemieckiej i wyniszczeniu narodu żydowskiego. Wielu Polaków niosło pomoc. Można powiedzieć, że nasze społeczeństwo się sprawdziło bardzo w czasie II wojny światowej.
Bardzo dziękujemy. I też pozycja książkowa Poza strachem, jak Polacy ratowali Żydów, w której opisuje pani wiele świadectw właśnie Polaków ratujących Żydów, tych, którzy oddali swoje życie za drugiego człowieka. I w ten aspekt właśnie oddania życia w okupowanej Polsce przez Niemców, gdzie groziła kara śmierci za tę pomoc.
Tak. W latach 90., w połowie lat 90., kiedy ten temat pomocy niesionej przez Polaków, ale jednocześnie i zarzut, że tej pomocy było za dużo, że może nie taka jak trzeba, on się pojawił już w latach 80., a w 90. latach się nasilił bardzo. I ja kiedyś przeczytałam taką krótką notkę na ten temat właśnie, dlaczego Polacy nie piszą na ten temat książek. I pomyślałam, w istocie, ja byłam wtedy młodą osobą i taką jednocześnie czystą, niezapisaną tablicą, gdy chodzi o temat relacji polsko-żydowskich, pomocy niesionej. Moja rodzina nie była naznaczona tym doświadczeniem. Więc mogę powiedzieć, że przystąpiłam z takimi czystymi emocjami, ale też z ogromnym zaciekawieniem, kiedy dotknęłam tematu. Pojechałam w Kieleckie i tam do Ciepielowa Starego i do Rekówki i spotkałam potomka rodziny, która została, rodzin tak naprawdę, które zostały spalone żywcem. Pan Jan Kowalski, którego rodzina zginęła, małe dzieci tam były, malutkie, takie prawie że nowonarodzone również. On mnie zaprowadził pod pomnik, to znaczy pomnik, to był taki podest, na którym miał stanąć pomnik w latach 90., a nawet jeszcze wcześniej. Pokazał mi ten zmurszały pomnik i opowiedział historię swojej rodziny, a jednocześnie był taki rozgoryczony, zniechęcony, powiedział, ale co tu gadać, tyle już tutaj osób przyjeżdżało, wypytywali, pomnik mieli stawać i nic. Jak pani widzi, jest ten zmurszały podest. I ja wtedy zrozumiałam, że ten temat wymaga napisania, wymaga zgłębienia. I w dalszym ciągu jestem utwierdzona w tym, że nie wszystko zostało powiedziane. A to, co mnie jeszcze wtedy w czasie tej wizyty na tyle bardzo uderzyło, że ja ten obraz chodzi za mną do tej pory, to była chatka tak naprawdę, taka jednoizbowa chatka, do której był przybudowana taka komórka. I w tej chatce mieszkała siostra Heni Kordulówny. Mówię Henia, bo to była mała dziewczynka, kiedy zginęła przez przypadek razem z rodziną z Koczylasów, Kosiorów i Kowalskich, spalona żywcem. I w tej chatce mieszkała siostra Heni Kordulówny. Ona mieszkała w jednym takim pokoiczku z kuchnią jednocześnie, a w drugim, w tej przybudowanym drugim niejako pomieszczeniu, taka ogromna, no powiem to wprost, świnia. I to był taki, to była połowa lat 90. To była siostra ofiary za pomoc Żydom. I ten obraz sprawił, że ten temat nigdy tak naprawdę nie uszedł mojej uwagi od tamtej pory i zdecydowałam się na napisanie, spisanie losu tych ludzi, którzy zdecydowali się nieść tę pomoc. Tak powstała książka, w której są różne historie, ponieważ postanowiłam pokazać spektrum całego zjawiska. Więc historie toczą się zarówno na wsi, zarówno wśród ludzi bogatych, jak i wśród ludzi biednych, także w mieście, wśród ziemiaństwa, wśród inteligencji i ludzi prostszych. I to było jedyne kryterium doboru moich bohaterów. Resztę już napisało samo życie, a ja je tylko odtworzyłam. Tak powstała książka Poza strachem, a pierwsze jej wydania, dwa, były pod tytułem 40 twardych.
Bardzo dziękujemy. W tej naszej pierwszej części telewizyjnej rozmawialiśmy również troszkę, żeśmy zahaczyli o wątek polskich zakonów, księży, duchowieństwa, które pomagało w ratowaniu Żydów, też tej narracji, z którą się mierzymy, tej różnej narracji, która czasem podkreśla te negatywne aspekty, negatywne przypadki tej nieudzielania pomocy Żydom, a wręcz właśnie przyczyniania się do zagłady Żydów, a bardzo mało, czy dopiero teraz czasem wychodzą publikacje, wychodzą te fakty, prawda, o tym, o polskiej pomocy płynącej też od strony Kościoła katolickiego, jego hierarchii.
Pomoc Kościoła, zarówno księży, jak i zakonników, jak i sióstr zakonnych, miała ogromną skalę. To jest pomoc niedoceniona, nieopisana. Niedawno wyszła książka Ryszarda Tyndorfa, która tę pomoc opisuje. Taka długotrwała, potężna praca i bardzo do niej zachęcam. I to jest książka, która oddaje, może przynajmniej w jakimś stopniu, pokazuje tę skalę niesionej pomocy w czasie wojny. Oskarżenia Kościoła, jak i całego społeczeństwa polskiego są związane z taką nową szkołą badań nad Holokaustem, taką neohistorią, która jest tworzona bardziej na użytek polityki niż historii. I to jest wielka niesprawiedliwość dziejowa, która sprawia, że społeczeństwo, naród ofiar utożsamiane jest, czy stawiane jest w roli współsprawców, czy wręcz sprawców. To jest to odwracanie niebezpiecznej historii, które może się zemścić w przyszłości, ponieważ jeżeli nie docenimy na przykład postawy moralnej, postawy chrześcijańskiej, która sprawiła, że tak wielu ludzi zostało uratowanych, no to to zaniedbanie naprawdę może się zemścić. Tym bardziej, że widzimy, że świat nie idzie w kierunku pokoju, tylko świat zmierza w kierunku niebezpiecznym. Więc tym bardziej ta postawa moralności chrześcijańskiej, to dostrzeganie w drugim człowieku bliźniego na tyle, że człowiek drugi jest gotowy ponieść za to największą ofiarę, trzeba o tym pamiętać i z tym wiąże się niezgoda, na przykład moja niezgoda, ale mam nadzieję innych też osób, które zajmują się tą tematyką, która polega na pokazywaniu prawdy. My Polacy jesteśmy zobowiązani, żeby tę prawdę o naszym społeczeństwie, o naszym narodzie pokazać.
To pokazywanie prawdy wymaga tej pracy, zapisywania świadectw. Tutaj też rodzina Radia Maryja już od lat 90., od 98 roku wzywała na antenie, ojciec dyrektor wzywał, aby te świadectwa nadsyłać i dzięki temu powstały tomy Godni Synowie Naszej Ojczyzny, świadectwa nadesłane. Również potwierdzenia życiorysów, świadectwa, te 1294 zebrane życiorysy i potwierdzone świadectwa w kaplicy pamięci w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu oraz Park Pamięci Narodowej zachowali się jak trzeba przy sanktuarium i niedawno w 20 marca usunięta tablica z kolejnymi nazwiskami 8 Polaków, którzy zginęli z rąk Niemców za pomoc ratującym właśnie przez to, że ratowali Żydów. Te świadectwa, które pani też już od wielu lat zbiera, z którymi się zajmuje i z tego wyłania nam się widok też tego wzoru, tej dumy, o której dzisiaj mówił w Markowej prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, że te świadectwa Polaków są dla nas dumą i wzorem, abyśmy pokazywali to całemu światu. Jakie pani towarzyszą też refleksje i odczucia, spotykając się też z tymi osobami, które bezpośrednio ratowały życie, ale też z ich krewnymi, z tymi osobami, które niosą to dziedzictwo i są bezpośrednio o nim wiedzą, a tak jak żeśmy mówili w tej pierwszej części telewizyjnej, niekoniecznie o tym się mówiło, niekoniecznie to było coś, czym się dzielono, uznawano to za naturalne, a także losy powojenne powodowały, że no, niekoniecznie było to dobre, aby się tym chwalić, czy o tym mówić i ta sytuacja wielu osób, które pomagało po wojnie, niekoniecznie się poprawiła, czy niekoniecznie ta wdzięczność też się pojawiła od różnych środowisk czy osób.
W opisie historycznym, w dyskursie publicznym, który się toczy na ten temat, nie widać odzwierciedlenia tej rzeczywistości, która miała miejsce w czasie wojny. To znaczy ja widzę wielkie uproszczenie w podejściu do ratowania, w ocenie postaw ludzkich, w postrzeganiu samej historii i samej sytuacji wojny. Ta komplikacja losów wojennych, sytuacji wojennej, postaw ludzi, różnych ludzi w tamtym czasie była tak złożona, że można po prostu, że trzeba się skupiać również na tych szczegółach, na złożoności ogromnej, a nie podchodzić do tego na zasadzie takiej jednopłaszczyznowej, ratował lub nie ratował, za mało ratował lub no, w najlepszym przypadku poświęcił życie. Więc to jest takie podejście, które wynika z naszego bezpieczeństwa, z naszej wygody, z pozycji osób, którym nic nie zagraża i łatwo oferujemy wyroki. Natomiast kiedy ja weszłam w głąb tych historii ludzkich, tych dramatów, zarówno Żydów, którzy przeżywali tragedię wielką, sprowadzeni zostali do roli zaszczutych zwierząt, jak i kiedy się przygląda człowiek tak naprawdę wnikliwie w szczegółach historii Polaków, którzy pomagali, którzy ratowali, którzy zapłacili cenę, bądź im się udało, to zupełnie dostrzegam inne relacje. Ten świat wyglądał zupełnie inaczej niż to jest w takim, bym powiedziała, powierzchownym oglądzie. I też te oceny są często niesprawiedliwe. Znaczy odbieram prawo współcześnie żyjącym, zwłaszcza młodym pokoleniom, które, jak powiedział jeden z bohaterów moich książek, Henryk Grabowski, który naprawdę był człowiekiem, który dużo potrafił poświęcić, niezwykle odważny, udało mu się przeżyć, jego rodzinie też, ale bardzo dużo zrobił dla pomocy i ratowania Żydów. On powiedział, teraz wszyscy się wygłupiają, mówiąc na temat Holokaustu, a nie mają pojęcia o tym, czym on był, czym była wojna. Ja się zgadzam z Henrykiem Grabowskim.
Dziękujemy. 44 minuty po godzinie 21 na antenie Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone. Nasz temat Polacy ratujący Żydów, aspekty społeczne i moralne, a naszym gościem jest pani doktor Barbara Stanisławczyk, pisarka, reportażystka, publicystka, wykładowca akademicki. Pani doktor, też w tej pierwszej części telewizyjnej mówiliśmy o pomocy, którą udzielili Polacy Żydom w czasie okupacji niemieckiej, tej pomocy, która była czymś danym, która nie mogła przyjść z innej strony i dzisiaj zastanawiamy się nad tym aspektem społecznym i moralnym. W aspekcie społecznym też, że te warstwy, prości ludzie, prostoduszni, jak chociażby błogosławiona rodzina Ulmów, którzy dawali schronienie swoim sąsiadom, swoim współmieszkańcom, współobywatelom Żydom i ponosili za to konsekwencje. Wiemy, że to też ta pomoc była uzależniona, warunkowana też od regionu, w jakim dana część społeczeństwa Polaków przebywała. Jak to wyglądało w kontekście Polski?
Już odpowiem na to pytanie, ale chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, która mi się bardzo wydaje ważna. Mianowicie, jeśli mówimy o aspekcie moralnym, czy o aspektach moralnych, bo tak chyba w liczbie mnogiej należy do tego podchodzić, to wydaje mi się, że zbytnim i wygórowanym oczekiwaniem, ale też uproszczeniem tego, czym był Holokaust i poszczególne postawy ludzi, jest oczekiwanie, jednoznaczne oczekiwanie tego, że człowiek, każdy człowiek, który się zetknął z potrzebą pomocy, musi ją nieść w takim wymiarze, że nawet poświęcić życie. I teraz, czy to nie jest postawa roszczeniowa współczesnych pokoleń, które się z wojną nie zetknęły i nie mają pojęcia o tym, czym jest i od innych wymagają tego poświęcenia? Drugie pytanie, na które niekoniecznie musimy sobie odpowiedzieć głośno, ale każdy w swoim sumieniu sam. Czy można oczekiwać, żądać od drugiego człowieka, żeby poświęcił własne życie? Chcę powiedzieć, że na tyle, na ile ja zgłębiłam temat, na ile rozmawiałam z ludźmi, którzy przeżyli wojnę i Holokaust, zarówno z Żydami, jak i z Polakami, to w czasie wojny Żydzi nie żądali. Oni prosili, oni oczekiwali, ale oni doskonale wiedzieli, czym jest niebezpieczeństwo, czym jest groźba śmierci. Oni zdawali sobie sprawę, że tak jak samym im grozi śmierć i co to znaczy, tak samo rozumieli tych Polaków, którzy im pomagali i byli za to bardzo wdzięczni wtedy, jak i rozumieli, kiedy następowała z jakichś względów odmowa. Natomiast po wojnie przyszły roszczenia i na to chciałabym zwrócić Państwa uwagę, że my z pozycji wygodnych z ciepłych domów, z pozycji bezpieczeństwa, chyba nie mamy prawa żądać i oceniać tamtych pokoleń. A jeżeli próbujemy ocenić, to trzeba to zrobić bardzo wnikliwie, bardzo szczegółowo. A teraz przejdę do pytania, które ojciec zadał, mianowicie, jak wyglądała sytuacja ratowania w poszczególnych rejonach Polski i w poszczególnych, tak bym powiedziała, warstwach społecznych też, bo to było niezwykle ze sobą związane. Inaczej to wyglądało w przypadku biednych rodzin, inaczej w przypadku bogatych, dlatego że ale też rejony grały rolę. Dlaczego mówię o bogactwie, ale nie tyle o wielkim bogactwie, co po prostu o potrzebie czy możliwości zapewnienia zwykłego utrzymania, dostarczenia żywności. I teraz, jeżeli mówimy o aspektach moralnych, to musimy zejść na ziemię, i o bohaterstwie, to musimy zejść na ziemię i zadać sobie pytanie i się zastanowić, w jaki sposób ci ludzie, którzy przeżywali i na przykład ratowali, byli w stanie zapewnić zwykłe utrzymanie swoim podopiecznym, czyli dostarczyć zwykłego chleba, dostarczyć jedzenia. Pamiętajmy o tym, że w czasie wojny panował głód. Głód panował w mieście, ale i na wsi. Zwłaszcza ludzie biedni nie mieli często możliwości na normalnym, zwyczajnym, podstawowym poziomie wyżywić własnej rodziny. Bogatsi ludzie, bogaci chłopi mieli łatwiej. I ja opisuję takie gospodarstwa, w których, nie wiem, 50 czy 100 hektarowe, w których wygospodarowanie kilkudziesięciu, czy kilkunastu, czy kilkuset czasami jaj, czy chleba, czy mąki było łatwiejsze. Natomiast w przypadku biednych rodzin, gdzie była jedna mała chatka, w której nie wszyscy domownicy się w niej mieścili i musieli często nocować w oborach, w oborze, albo po prostu czasami jedli w ciągu dnia jedną marchewkę, bo też takie przypadki znam, to żądanie od tych ludzi, żeby oni jeszcze pomagali innym, było czasami wręcz niemożliwe. Więc tu należy brać też to pod uwagę. Warszawa na przykład, gdzie z wieloma osobami, z warszawiakami rozmawiałam, utrzymanie w czasie wojny, zwłaszcza w czasie powstania warszawskiego podopiecznych, graniczyło z cudem niemalże. W pomoc jednemu Żydowi ukrywanemu musiało być zaangażowanych kilkanaście, czasem kilkadziesiąt osób. Jeśli pamiętamy, że wojna trwała 5 lat, no to ten czas i to ten wysiłek ogromny był naprawdę, naprawdę wielki i bohaterski. Jeśli chodzi o rejony, to trudniej było o niesienie pomocy we wschodnich rejonach, dlatego że tam grał aspekt takiego rozgrywania, bym powiedziała, rozgrywania narodów przeciwko sobie. Tam mieszkali Ukraińcy, mieszkali Polacy, mieszkali Żydzi, którzy w dużym stopniu byli zwolennikami komunizmu, więc kiedy wkraczali bolszewicy, to Żydzi poparli komunistów, witali nadjeżdżające czołgi i rozbrajali polskich żołnierzy. Więc ta postawa Żydów wtedy nie była sprzyjająca Polsce i Polakom, co wielu Polaków zapamiętało. Odzew ze strony Polaków, kiedy Żydzi potrzebowali pomocy, mimo to był jednak, trzeba powiedzieć, bardzo duży i na dużą skalę. Ja opisuję historię z tamtych rejonów rodzinę Patyrów, która pomagała swoim sąsiadom, Gritzmanom w czasie wojny. Większość rodzin, które opisują, zapłaciło dużą cenę za to. Na przykład w rodzinie Patyrów te dzieci, które zostały ustawione pod ścianą i musiały patrzeć w wymierzone w nich lufy, to zostawiło ślad w psychice na przykład najmłodszego Tadeusza, który nigdy już psychicznie nie dał sobie rady i umarł, kiedy miał 18 bodajże lub 20 lat. I matka, wtedy wdowa, ona już, jej mąż wykształcony, taki pan, który skończył gimnazjum przed wojną i właśnie był właścicielem 100-hektarowego, czy współwłaścicielem 100-hektarowego gospodarstwa. Kiedy umierał w 39 we wrześniu właśnie, powiedział do swojej żony: opiekuj się dziećmi. I to brzmiało jej w jej uszach, kiedy decydowała się na pomoc swoim sąsiadom Gritzmanom, ale jeszcze brzmiało bardziej w jej uszach wtedy, kiedy Tadzio zachorował, kiedy przyszło takie zagrożenie, że ona wiedziała, że za chwilę mogą wszyscy zginąć po prostu. Kiedy w sąsiednich wioskach ludzie ginęli i byli, i domy płonęły, więc wtedy ona sobie zadawała pytanie, czy ona dobrze robi. Ale następnego dnia robiła to samo. Gritzmanowie przychodzili, ona im pomagała, przechowywała. Więc tam, na tych wsiach wschodnich, były zorganizowane, znaczy powołane przez Niemców straże ukraińskie i straże polskie, nastawione przeciwko sobie, tak, że jedne drugich musiały kontrolować. W związku z tym w tym klinczu znaleźli się ludzie tacy jak państwo Patyrowie, którzy zdecydowali się na pomoc. Te relacje były naprawdę niezwykle złożone, jak i postawa poszczególnych ludzi. Trudno to jednoznacznie oceniać. W Polsce centralnej było dużo łatwiej, ale była też bieda. Mazowsze było biedne, wieś na Mazowszu była bardzo biedna, w związku z czym też trudniej było tych Żydów przechować. Na początku ludzie chowali ich w stogach sian, w stertach jakiejś słomy, ale Niemcy szybko zwietrzyli tę metodę i przebijali sterty i przebijali stogi widłami. No i w ten sposób te miejsca zostały palone. Ale też trzeba podkreślić niezwykły taką inteligencję, ale też zmyślność, spryt tych ludzi, którzy w jednym momencie musieli się zdecydować na jakiś ruch, który uratował nie tylko Żydów przechowywanych, ale całą rodzinę polską. I ja opisuję na przykład taką leśniczówkę, taką gajówkę tak naprawdę w miejscowości Jelitów w okolicy Rawy Mazowieckiej, gdzie ta rodzina przez różny czas ukrywała znajomego krawca Izraela Wigweizera i pewnego dnia, kiedy Wigweizer był u nich w domu, a to była gajówka, w której zasadzki robili partyzanci na Niemców, a też przychodzili często Niemcy po to, żeby coś po prostu zjeść albo żeby zasadzkę zrobić na partyzantów. I to było takie miejsce, znowu kolejny klincz, w którym kryjówkę znalazł jeszcze na dodatek Izrael Wigweizer. I kiedy był w domu u państwa Skowronów, nagle dzieci, które stały codziennie na straży i nadsłuchiwały, czy ktoś nie nadjeżdża, nie nadchodzi, one usłyszały nadjeżdżające właśnie motory niemieckie. I wtedy natychmiast pani Skowronowa trzeźwo wymyśliła w jednej sekundzie dosłownie, żeby dzieci nosiły ziemniaki, a tego Wegweisera, tego Żyda, kazała mu się schować w takim kopcu ziemniaków. No i Niemiec, który siedział na tym kopcu, na takich liściach, którymi przykryty był kopiec, a w środku, w tej piwnicy pod tymi ziemniakami siedział ukrywający się Żyd. Jaki trzeba mieć było poziom zimnej krwi, żeby całą tę sytuację przeżyć, żeby te małe dzieci, którym musiał towarzyszyć strach i lęk, które wiedziały, czym to grozi, żeby one nie zdradziły. To teraz sobie wyobrażamy, że to jest takie zwyczajne. To teraz oczekujemy, że te dzieci powinny tak normalnie po prostu to przeżyć. Ale wejdźmy w skórę tych dzieci i tych ludzi. Jak oni musieli sobie w sposób niezwykły z tym radzić? Takich sytuacji jest bardzo wiele.
Bardzo dziękujemy. 55 minut po godzinie 21. Na antenie Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone. Nasz temat: Polacy ratujący Żydów, aspekty społeczne i moralne. A naszym gościem jest pani dr Barbara Stanisławczyk, pisarka, reportażystka, publicystka, wykładowca akademicki. Zapraszamy państwa do współtworzenia naszej audycji. Numer do naszego studia dla Polski Północnej 56 655 23 55. Dla Polski Południowej 56 655 23 56, w telefonie w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Dla osób dzwoniących za granicę numery są następujące: 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66 i kierunkowy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56.
W czasie wojny, głodu, znoju, w czasie bólu, strachu, moru, gdy nadzieję zło odbiera, z godności ludzkość odziera, Bóg posyła wierne sługi, by ocalić świat od zguby, by wlać miłość w serca twarde, by krew baranka nie poszła na marne.
Błogosławiona rodzino Ulmów, wzorze miłości i miłosierdzia, słowo przyjęłaś, w czym wprowadziłaś, samarytańskim gestem bliźniego objęłaś. Błogosławiona rodzino Ulmów, wzorze pokory, uczciwości i czystości, złożyłaś całą ufność Chrystusie, naucz jak kochać, oddać w służbie swoje życie.
Jezus został zawsze dany przez Judasza niegodnego, przez człowieka mu bliskiego, apostoła wybranego.
Józef z żoną dobrze żyli, śmierci strasznej doświadczyli, ofiarę z życia za braci złożyli, męczeństwem niebo wysłużyli. Błogosławiona rodzino Ulmów, wzorze miłości i miłosierdzia, słowo przyjęłaś, w czym wprowadziłaś, samarytańskim gestem bliźniego objęłaś. Błogosławiona rodzino Ulmów, wzorze pokory, uczciwości i czystości, złożyłaś całą ufność Chrystusie, naucz jak kochać, oddać w służbie swoje życie.
Świat dziś Boga nie chce wcale, świat i ludzkość grzeszy dalej. Boże, niech krew dzieci ojca, matki będzie źródłem Twojej łaski.
Odnów dziś wartość służenia, by
bez interesu czy zadośćuczynienia. Niech na świecie pokój nastanie, o to prosimy Cię, dobry Panie.
Błogosławiona rodzino Ulmów, wzorze miłości i miłosierdzia, słowo przyjęłaś, w czym wprowadziłaś, samarytańskim gestem bliźniego objęłaś. Błogosławiona rodzino Ulmów, wzorze pokory, uczciwości i czystości, złożyłaś całą ufność Chrystusie, naucz jak kochać, oddać w służbie swoje życie.
Błogosławiona rodzino Ulmów, wzorze miłości i miłosierdzia, słowo przyjęłaś, w czyn wprowadziłaś, samarytańskim gestem bliźniego objęłaś. Błogosławiona rodzino Ulmów, wzorze pokory, uczciwości i czystości, złożyłaś całą ufność Chrystusie, naucz jak kochać, oddać w służbie swoje życie.
Minęła godzina 22 na antenie Radia Maryja. Trwają rozmowy niedokończone. Nasz temat: Polacy ratujący Żydów, aspekty społeczne i moralne, a naszym gościem pani dr Barbara Stanisławczyk, pisarka, reportażystka, publicystka, wykładowca akademicki. Mamy pierwszy telefon. Prosimy bardzo.
Halo?
Tak, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No ja mam na imię Adam. Ja dzwonię z Lelowa. To jest powiat częstochowski.
Prosimy bardzo, panie Adamie.
Powiem szczerze, nie wiem, czy dobrze robię, ponieważ ponoć teraz to jest temat bardzo tabu, zakazany, ale postaram się streścić, bo mi to jak gdyby siedzi w głowie i nie wiem, jak do tego się odejść. Otóż mój święty pamięci ojciec był weterynarzem, leczył konie II wojny światowej, więc siłą rzeczy miał jakieś tam większe pole manewru poruszania się. Niemcy go tolerowali, bo jeździł tam do krów, do zwierząt. No i jak się dowiedziałem, wspierał, pomagał też Żydowi. Powtarzam to z ust sąsiada, ponieważ ojca nie pamiętam, bo umarł. Nazwijmy to umarł wcześniej, no nie pamiętam. W każdym razie, jak mówię, znam to z opowiadań między innymi sąsiada. Znaczy zaczęło się to, że kiedy wybudowałem dom nowy, stary, burzyłem, znalazłem takie książki, nie były po polsku, zapytałem święty pamięci mamy, co to jest ta książka, więc powiedziała, że a to tata dostał od jakiegoś Żyda, którego tam wspierał, czy tam gdzieś nosił jedzenie. Ale nie chciała mówić. Dopiero święty pamięci sąsiad mi opowiedział, że właśnie ojciec pomagał temu młodemu chłopakowi. I potem gdzieś się stracił ten chłopak i kiedy wojska rosyjskie, radzieckie, rosyjskie szły przez Polskę, przyszedł oficer w mundurze NKWD i pytał się o tatę. No, sąsiad powiedział, że nie wie, gdzie tego i wtedy ten powiedział, co, nie poznajesz mnie? Mówi, jestem, to był środ, bodajże, czy coś tak się nazywał, nie bój się, powiedz, żeby Władek wyszedł, pogadamy. No i wtedy ponoć ojciec wyszedł, rozmawiali, ponoć go zapewnił, że gdyby miał jakieś problemy, to śmiało może do niego się udać, tylko że wtedy to wojska szły. Ojciec nie udał się, bo nie było wtedy to, bo nie było tak, że ktoś daje komórkę czy coś, masz moje namiary i tego. No a potem, kiedy ojciec potrzebował, no to nie znał, gdzie ten Żyd, ten oficer się znajdował. Potem już było bardzo ciężko, ale nie o tym chcę mówić. W każdym razie wiem, że jak sąsiad powiedział, to był człowiek uczciwy, że święty pamięci ojciec pomagał temu Żydowi. On potem gdzieś był na jakimś stanowisku w Warszawie, ale to już powtarzam jako plotkę, ponieważ ojciec też nie mógł powiedzieć, na jakim stanowisku, zresztą to nieistotne jest. W każdym razie no zacząłem opowiadać potem, jak to usłyszałem, temu i owemu, i kiedyś jechałem z gościem do Częstochowy i też mu to opowiedziałem. Gość, widać, że był kształcony i znał historię, i powiedział: tak, wie pan, ja bym panu poradził, żeby pan się tym nie chwalił. No ale ja mówię: dlaczego? Przecież teraz już jest inna Polska tego. Ale wie pan, oni chcą zamknąć tą historię i żeby nie mieli żadnego długu wobec Polaków, i mówi: wie pan, jak chce pan jeszcze pożyć, ja bym panu radził, żeby pan sobie dał spokój z tym wszystkim, mówiło. No wie pan, jak to jest. Oni nie chcą rozmawiać o tym, że ktoś, że mają jakiś dług wobec kogoś. I no i może się panu coś przykrego przydarzyć. I tak dzwonię z bijącym sercem, bo nie wiem, czy dobrze robię, że dzwonię, czy nie. W każdym razie, no robię to też jak gdyby dla świętej pamięci ojca, bo no bo nie pamiętam, a skoro jest to prawda, co mówiła mama, bardzo skromnie mówiła o tym i co mówił sąsiad, którego szanowałem, no więc no przyczynił się do tego człowieka. Nie wiem, czy on jeszcze żyje, jakie ma stanowisko. Myślę, że Rosjanie nie pozwolili mu zginąć, skoro dali mu oficerski mundur. I ja mówię, że my Polacy no chyba nie potrzebujemy wdzięczności, ale jakiś minimum szacunku, prawda? I żeby źle o nas Polakach nie mówiono, że my jesteśmy tam. No ja jestem zdumny z tego, że prawda ojciec jako lekarz, że tam no miał dostęp więcej do tej żywności, ale że pomagał i że należy nam się przynajmniej szacunek. Nie wdzięczność, ale jakiś szacunek jako Polakom. I jak powiadam, nie wiem, czy dobrze robię, że dzwonię. W każdym razie rzuciłem to z siebie, bo to leżało. Nie leżało. No było to we mnie gdzieś. I ta losterka, ta wątpliwość, czy ujawniać to, czy po prostu jak przemilczeć, żeby nie być jakimś tam, prawda, potem ofiarą.
Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem. Bardzo dziękujemy, Panie Adamie. Pozdrawiamy serdecznie. Pani doktor, prosimy.
To jest bardzo, bardzo dziękuję również osobiście za ten telefon. To jest bardzo częsta postawa Polaków, którzy ratowali, że po wojnie nie chcieli o tym mówić, nie mówili z różnych względów. Między innymi z takiego, jak pan o tym powiedział. Mianowicie nigdy nie wiedzieli, czy to już można mówić, czy jeszcze nie wolno mówić, a może nie warto, a może to jest niebezpieczne, bo ktoś będzie źle to odbierał. Bardzo częsta postawa Polaków. Druga, bardzo z tym związana, to była taka, że oni nie mówili, bo nie mieli takiej potrzeby. Zrobili to, co trzeba, to, co uważali, że powinni zrobić, czyli pomóc, na tyle, na ile byli w stanie, ale żeby się tym chwalić, nie mieli takiej potrzeby. Żeby narażać własne dzieci po wojnie, nie mieli takiej potrzeby. W ogóle większość z nich nie myślała o medalach na przykład. Przecież wtedy w ogóle nie było czegoś takiego jak Medal Sprawiedliwych. Nikt nie istniał po prostu. Ale nawet wielu z nich do lat 80. o tym nie myślało. Niektórzy z tych, których opisałam w swojej książce, nawet kiedy z nimi rozmawiałam, nie wiedzieli, że coś takiego jak Medal Sprawiedliwych wśród narodów świata istnieje. Kiedy zapytałam Henryka Stępniewskiego, którego ojciec zginął za ratowanie, a cała rodzina poszła w rozsypkę i całe gospodarstwo zubożało w wyniku właśnie pomocy niesionej i tej śmierci ojca, powiedział mi, ja mówię: panie Henryku, ale dlaczego pan się nie starał o Medal Sprawiedliwych, jeśli nie dano panu tego medalu? On mówi: ale jak to tak samemu, przecież to niehonorowo. I to jest taka wypowiedź symboliczna. Ona charakteryzuje postawę bardzo, bardzo wielu Polaków, którzy ratowali, a o tym nie mówili. Ale w latach 80. wielu z nich, i to niezależnie, czy to byli ludzie prości, czy to byli ziemianie, czy to była inteligencja, wielu z nich w latach 80., kiedy po raz, no wtedy tak naprawdę się zaczęła ta negatywna narracja oskarżająca Polaków, oni wtedy postanowili dawać świadectwo, że ratowali, i skierowali taki apel, czy napisali prośbę o przyznanie Medalu Sprawiedliwych, a przynajmniej złożyli świadectwo, tak jak na przykład rodzina ziemiańska, którą opisałam, państwo wojciechowscy, tak jak pani Krystyna Wejch w imieniu swoich rodziców, ale też swoim, tak jak i kilka jeszcze innych osób. Więc dopiero sami musieli o ten medal zadbać. Niektórzy dostali, inni nie dostali medalu, bo na przykład w przypadku pani Wejch, czyli państwa Wojtyszynów, jej rodziców, nie wyraziła na to zgodę jedna z uratowanych dziewczynek, dzieci wtedy, w czasie wojny. Ale to, co pan powiedział, to jest jakby wypowiedź symboliczna, ponieważ ona dotyczy, tak jak powiedziałam, bardzo wielu ratujących.
Bardzo dziękujemy. Kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mogę już mówić, tak?
Tak. Jak ma pani na imię?
Tereska z Warszawy. Mówię Tereska, bo trzy Teresy dzwonią i
rozumiemy. Prosimy
chcę,
bardzo.
Żeby, tak, znajomi brali cudze wypowiedzi za moje. Mam tak, jedną informację i jedno świadectwo. Informacja jest taka, nie do końca kompletna, przepraszam, ale biegałam do pokoju i nie znalazłam tej książki. Pani gość powiedziała, że pierwszą książkę tam jakiś pan napisał, natomiast być może równocześnie jest nie tylko pani i nie tylko tego pana, jest jeszcze książka, ale właśnie nie mogę podać nazwiska. To są zakony żeńskie w Warszawie, gdzie pani dobrze powiedziała, że było strasznie trudno pomagać. Po pierwsze nie było środków, po drugie Niemców było wszędzie pełno. I jest to książka, która omawia 33 zakony były w Warszawie w czasie okupacji, z czego większość, około 30, dało świadectwo. To są, nie ta pani sobie pisze, tylko każdy zakon dawał świadectwo pisemne, jak ta pomoc wyglądała i poszczególne rozdziały to są dzieje poszczególnego zakonu, na przykład karmelitanek i jak wyglądała ta pomoc przez całą okupację w oparciu o świadectwa zakonnic pisane. To jest rewelacyjna książka. Już chyba długo ją czytałam, bo każdy rozdziałek to są dramaty, tak jak wspomniałam karmelitanki, bo moją patronką jest święta Tereska, więc to jest Karmel i ja u nich bywam. To była wola tutaj, gdzie te 50-60 tysięcy Niemcy Polaków zamordowali i w ogrodzie tych sióstr zakonnych byli mordowani siostry zakonne. No to tak przejmująca historia. To warto przeczytać, ale bardzo przepraszam, może ktoś ze słuchaczy będzie to nazwisko znał. Zakony pomagające przechowywaniu, ratowaniu Żydów i Polaków w czasie okupacji. Rewelacyjna książka. Jeżeli będę mogła i znajdę, to może jakoś tam do Radia
Pani
Maria.
Pani Teresa, pytanie?
Teraz drugie świadectwo. To jest mój rodzony dziadek i moja rodzona babcia. Dziadek byłby też na tej liście u ojców w tej kaplicy pamięci, gdyby nie cudowna pomoc Matki Bożej Różańcowej. Dziadek stał już pod karabinem do rozstrzelania za to, że babcia pomagała, no razem pomagali, jakże to było miasteczko na Kresach, gdzie było gdzieś z połowę Żydów, to były Zaleszczyki, te, przez które niby rząd uciekał, co nie jest prawdą, no ale tam jest ten most na Dniestrze, przez Kuty przekraczał rząd, a nie przez Zaleszczyki. To komunistyczne kłamstwo. I dziadkowie, stać ich było, mieli sklep i pomagali wszyscy i jeszcze przed okupacją każdy Żyd mógł, biedny, wiedział, że jak przyjdzie do dziadka, do Julcia i poprosi, że ma jakieś święto, to obrzezanie czy coś takiego, to dostanie żywność na to święto. Zupełnie gratisowo, za darmo. Dziadek po prostu żył i z Ukraińcami, i z Żydami, z wszystkimi, i z Polakami żył przyjaźnie. Było go stać, to pomagał. Na stałe czasy wojenne, a bogaci Żydzi byli przeciwko dziadkowi, powiedzieli, że splajtują go, ale dziadkowi się udało przetrwać tą konkurencję, bo tam 90% było sklepów żydowskich. A dziadka był no polski. I teraz w czasie okupacji tak samo, pomimo tego zagrożenia pomagali, ale było to raczej tak po cichu, prawda? No i raz przyszli dwaj młodzieńcy, nie wiem czy oni byli Zaleszczyk czy nie, bo przecież dziadkowie nie pytali o imię, nazwisko i tak dalej. I dostali cały kosz. Dziadek pierw mówi, no cię w ciągu dnia nie dawaj. Ale dziadek wyszedł i babcia dała, tym dwoma młodzieńcy. Jeszcze raz przyszli, babcia im dała cały kosz, jaja, różne inne produkty i ci no, kompletnie nierozsądni, bo nie powiedzieć głupi, chłopcy żydowscy, młodzieńcy, poszli na rynku, usiedli na ławce i zaczęli to jeść. No wiadomo, że przechodząc prawda, posterunkowi Niemieccy, no skąd to jedzenie macie i tu jeszcze przed ratuszem jedzą. No, prawda, od razu wydali. Kto? Ten żandarm od razu do dziadka do sklepu, babcia akurat wtedy już była na zapleczu, dziadka wtedy nie babcie, tylko no jest ten kara śmierci. Tam obok budynku był taki jakiś rów, coś takiego, dziadek nad tym, postawili dziadka nad tym, no i dziadek widzi, że już cyngiel pociąga, Niemiec, a dziadek był bardzo maryjny i zawsze na sercu w kieszonce nosił różaniec. Wyrwał różaniec w ciągu mikrosekundy i zawołał: Jezus Maria, imię Twoje, czy Jezus Maria? I Niemcowi się pośliznął ten palec i strzelił pod nogi dziadka. Zbladł, dziadek mówi, pot mu wystąpił na czole i nie potrafił już podnieść karabinu, na szczęście był jeden, nie potrafił podnieść karabinu, już nie strzelał do dziadka, uderzył dziadka, raus, coś tego i darował mu życie, ale już do końca, dopóki nie przyszli Sowieci, codziennie do dziadka przychodzili z całego posterunku niemieckiego, no bo on oczywiście tam wygadał, co, że tu darował temu właścicielowi sklepu życie, nie? No i przychodzili na nockę na alkohol. Pili oczywiście na dziadka koszt, ale czasami tacy dobre serce mieli, dziadkowi kazali się napić i dziadek rano czasami, no tu wątroba, tutaj głowa boli, no bo musiał się z nimi napić. A z cyrkułu rano, ponieważ Niemcy zdali sprawę, przyszli, bo oficjalna taka władza to była pod niemieckimi auspicjami, ale była ukraińska i przyszedł wiceburmistrz, wezwał dziadka i mówi, no jak to? No jak to? Pomoc taka? Kto dawaliście? No żona moja, wezwać żonę. Żona przyszła, babcia, dziadek tłumaczył, bo dziadek doskonale znał niemiecki, a babcia ledwie. No i mówi, no dobra, ale sztraf musi być. To, co tam Niemcy nas nie interesuje, sztraf musi być, przestępstwo nastąpiło. I proszę sobie wyobrazić, że zażądali 3000, tam chyba ruble wtedy były, i babcia musiała to zapłacić, znaczy w dwójkę zapłacili to. I wiceburmistrz mówi tak, ale jakby dowiedział się jutro czy pojutrze burmistrz i wezwał babcię, to też musicie coś dać. No na szczęście nie wezwał, ale proszę zobaczyć, za, no tam było wiele tej pomocy, ale za ten jeden kosz dziadek cudem przeżył i jeszcze musieli, no to już wtedy jak taką sumę zapłacili, to rzeczywiście już mniej mieli i na swoje życie i na to pomaganie. I tyle mojego świadectwa. Dziękuję pięknie, pozdrawiam, życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję za ten piękny program.
Dziękujemy również, pozdrawiamy serdecznie. Z Panem Bogiem, Pani doktor, prosimy bardzo.
Pewnie książka, o której Pani myśli, to jest książka Pani Ewy Kurek, która napisała bardzo dobrą rzecz o właśnie zakonach żeńskich, które ratowały dzieci. Być może ten, nie pamiętam w tej chwili tytułu, ale łatwo znaleźć po nazwisku i po zagadnieniu tytuł książki. Także to rzeczywiście jest bardzo dobra książka i warto po nią sięgnąć. Natomiast poruszyła Pani opowieścią rodzinną bardzo ważną rzecz, która była wielkim zagrożeniem i spowodowała śmierć wielu, zarówno Polaków, którzy ratowali, jak i samych Żydów. Sami siebie i swoich wybawców potencjalnych czynili ofiarami poprzez często swoją lekkomyślność, ale też taką potrzebę dowiedzenia się, co słychać u rodziny, która gdzieś na przykład w innym miejscu się przechowywała, albo próbując wydobyć czy zdobyć skądś pieniądze, bo też gdzieś przed wojną, w czasie wojny lub przed wojną pochowali u kogoś, zostawili w depozyt, musieli utrzymywać się jednocześnie, więc jak gdyby, jeśli sobie wyobrażamy, że przechowywani Żydzi zawsze siedzieli tylko w szafie albo gdzieś w zamknięci w jednym schronie czy w jednym bunkrze, to tak nie było. Wielu z nich wychodziło informując o tym swoich opiekunów, ale wielu z nich wychodziło nie mówiąc, nie informując i ściągali na siebie gestapo, na rodzinę i na siebie gestapo. I ja taką sytuację właśnie opisuję. Wspomniany Henryk Stępniewski, tak zginął jego ojciec. Jan, w ich stodole przechowywał się młody Żyd Wacław, który miał wygląd taki aryjski, tak zwany dobry wygląd, może to jest najlepsze określenie, tak zwany dobry wygląd, czyli nie wyglądał nie miał rysów semickich. I on wychodził, nocą szczególnie wychodził gdzieś coś załatwiać, nikt nie wiedział gdzie i po co. I pewnego dnia ściągnął właśnie gestapo i wtedy przyznał, został złapany już nie w samej zagrodzie gospodarzy, tylko jeszcze zanim do tej zagrody doszedł, ale Niemiec powiedział, uwierzyłbym ci, że przechowywałeś się gdzieś w lesie, gdyby to nie była zima, ale ponieważ jest zima, to tak długo byś się w lesie nie przechował. I wtedy Wacław sprowadził gestapo do tej zagrody właśnie, w której był przechowywany, tak zginął ojciec Henryka, tak potem niedługo umarła matka, która nie wytrzymała, serce jej nie wytrzymało, tak potem odchorowywał cały ten czas brat i siostra Henryka, a on sam nigdy się nie ożenił, utrzymywał to zbiedniałe potem gospodarstwo. Na tyle było to gospodarstwo w rozpadzie, że nawet pszczoły uciekały, bo jak powiedział, pszczoły uciekają od śmierci. Więc to jest jeden z przypadków właśnie takiego lekkomyślnego zachowania, a może nie lekkomyślnego, może ten Wacław musiał po coś się udać, żeby jakąś ważną życiową sprawę załatwić. Ale tak, takie ryzyko było.
Dziękujemy bardzo. 20 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone. Nasz temat: Polacy ratujący Żydów, aspekty społeczne i moralne. A naszym gościem pani dr Barbara Stanisławczyk, pisarka, reportażystka, publicystka i wykładowca akademicki. Mamy kolejne telefony. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Prosimy. Halo.
Halo, Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Warszawy. Byłem na nawiedzeniu relikwii błogosławionej rodziny w Ulmach, w Łowiczu. I spotkałem tam takie znaczki wydane przez broszurkę taką.
A kto do nas telefonuje?
Z trzech razy, z trzech arkuszy. I na tej pierwszej stronie pisze: Polacy ratujący Żydów, i po żydowsku, gwiazda żydowska. I poniżej: nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich, Ewangelia świętego Jana. Biało-czerwona flaga i 24 Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod opieką niemiecką. Jest to opisane: Polacy ratujący Żydów po polsku, po żydowsku. Jest znaczek o wartości 3 złote 30 groszy. Nakład był 160 tysięcy. Jest tu też wydany w 2019 roku, to była koperta, była wydana z Ulmami. No i po prawej stronie na trzeciej kartce są zdjęcia z Ulma. Jest później Wiktoria, jest z rodziną, rodzicami, z dziećmi, i jest dom. A z tyłu jest obwieszczenie generalnego gubernatora Krakału. I poniżej podaje dosłownie brzmienie trzeciego rozporządzenia o ograniczeniach pobytu generalnej gubernatorni z dniem 15 października 1941 roku. No i tam są rozporządzenia o ograniczeniu pobytu generalnej gubernatorni z dnia 13 września ze zmianami drugiego rozporządzenia pobytu w generalnym. Wiecie, Żydzi, którzy bez upoważnienia opuszczają wyznaczoną im dzielnicę, podlegają karze śmierci. Tej samej karze podlegają osoby, które takim Żydom świadomie dają kryjówkę. Podżegacze, pomocnicy podlegają tej samej karze jak sprawca. Czyn usiłowany karany będzie jak czyn dokonany. I w lżejszych wypadkach może orzec ciężkie więzienie lub więzienie. Zawyrokowanie następuje przez sądy specjalne. Rozporządzenie mniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, dnia 15 października 1941 roku, generalny gubernator Frank. Mam tą pamiątkę, właśnie te znaczki zdobyłem tak okazyjnie. No i chciałem powiadomić radio słuchaczy Radia Maryja, że Poczta Polska też się przyczyniła do chwały błogosławionej rodziny Ulmów.
A kto do nas telefonował?
Kazimierz.
Bardzo dziękujemy, panie Kazimierzu. Pozdrawiamy serdecznie. Z Panem Bogiem. Pani doktor.
Rodzina Ulmów, ja postrzegam rodzinę Ulmów jako taką symboliczną rodzinę, i kanonizację jako symboliczną również, znaczy de facto, ale też symboliczną kanonizację tych wszystkich osób, które poniosły największą ofiarę swojego życia i życia swoich bliskich. I powinniśmy pamiętać również o tych, żeby cieszymy się bardzo wszyscy, jesteśmy dumni z rodziny Ulmów i z tego, że stali się błogosławionymi, ale też pamiętajmy o tych, że takich rodzin, które się poświęcało, było bardzo dużo. Niechaj te nazwiska, te imiona tych ludzi, którzy ponieśli największą cenę, tych wszystkich innych, również będą upamiętniane i będą zauważane, będą doceniane. To jest moim zdaniem nasz święty obowiązek.
Dziękujemy bardzo. I kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam wszystkich w studiu. Ojca prowadzącego i panią doktor. Mówi Justyna ze Stalowej Woli. Prosimy. Ja właśnie tak słuchałam audycji i tak nie wiedziałam, czy zadzwonić, czy nie, ale pomyślałam do jednego razu sztukę. Jak za pierwszym razem się połączę, to znaczy, że opowiem tę historię. A mianowicie, ja jeszcze jak byłam młodą studentką na doktoracie, spotkałam przypadkowo w Cambridge profesora pochodzenia żydowskiego, Teodora Szanina. On dla ludzi, którzy znają się tam na socjologii, to mogą kojarzyć nazwisko, bo on jest nawet, można powiedzieć, że światowej sławy profesorem był, dlatego że niedawno zmarł. I po prostu jechaliśmy razem właśnie z tego jednym pociągiem z Cambridge do Londynu. No i on był profesorem emerytowanym już wtedy, ja byłam na początku doktoratu i tak się jakoś rozmowa toczyła i wróciliśmy do tematu wojny. I on, ja opowiadałam o mojej babci, a on o swojej rodzinie, a mianowicie historia polegała na tym, że on urodził się w Wilnie, w rodzinie żydowskiej. I jak ta jego rodzina była na jakiejś tam liście i Armia Czerwona, NKWD, przyszedł oficer i oni zostali zesłani na Sybir. Ojciec, matka i Teodor Szanin, który miał wtedy 7 lat. I NKWD-sta pozwolił rodzicom na zostawienie jego siostry, która miała 4 latka. Właśnie pod opieką czyjąś, bo powiedział, że tam, gdzie będą jechać, będą bardzo ciężkie warunki i dziecko może nie przeżyć. I była taka rozmowa między rodzicami i wtedy ten profesor Szanin powiedział, że pierwszy raz w życiu matka posłuchała ojca i postanowiła oddzielić się od dziecka i zostawić to dziecko. I po prostu skończyła się wojna, oni przeżyli ten Sybir. Tam były różne przygody, to jest też dostępne na internecie. No, ojciec, matka i Teodor wrócili. I oni wrócili do Wilna, oni szukali tego dziecka, bo oni zostawili dziecko pod opieką dziadka, który był bogatym Żydem, był właścicielem fabryki. I potem oni nie mogli znaleźć ani dziecka, ani dziadka. I z tych opowieści to oni doszli do wniosku, że ten dziadek był w getcie, mieli na to świadectwo, on został rozstrzelany. Ja nie wiem, był taki las w Wilnie, jakieś znane miejsce tam rozstrzeliwania, że on tam zginął razem z innymi Żydami z getta, ale nie było śladu po dziewczynce i on do mnie powiedział, że oni zawsze mieli nadzieję, czy że była jakaś taka nadzieja, ponieważ ten dziadek jako właściciel fabryki miał kontakty z polską szlachtą, skupował towary. Właśnie to była fabryka, z tego co pamiętam, chyba alkoholu, ale nie pamiętam dokładnie, bo to było już parę lat, to było jakiś czas temu, może z 15 lat temu ta nasza pierwsza rozmowa. I on właśnie mówił, że on miał nadzieję, właśnie dlatego dzwonię, on miał nadzieję, że ta dziewczynka, ona jakoś została, że ten dziadek albo zanim trafił do getta, albo już będąc w getcie, on tą dziewczynkę, która właśnie miała dobry wygląd, bo była blondynką o niebieskich oczach, że ona trafiła do jakiejś polskiej rodziny, szlacheckiej, nieszlacheckiej, że ten dziadek mając pieniądze i znajomości, że on to dziecko uradował. I ja właśnie chciałam się zapytać, czy pani doktor spotkała się właśnie z taką sytuacją. Ja się wiele lat potem nad tym zastanawiałam, czy to było możliwe. I zastanawiałam się, czy pani doktor spotkała się właśnie z takimi sytuacjami dzieci żydowskich o dobrym wyglądzie, właśnie takim aryjskim, które trafiały do polskich rodzin i przyjmowały tą tożsamość tych rodzin jako dalecy krewni i nawet nigdy się nie dowiedzieli być może o ich prawdziwym pochodzeniu. No nie wiem, takie mam pytanie tutaj właśnie, taka historia. Także i rozmawialiśmy o tym, ten profesor miał wtedy, nie wiem, koło 80, ja byłam zaraz na początku doktoratu, więc miałam te 20 parę lat i on właśnie pamiętał o tej siostrze. Bardzo to przeżywał. No w każdym razie, właśnie tam właśnie taka właśnie taka problematyka zaginionych dzieci żydowskich, które po prostu być może właśnie zostały już na zawsze z tymi nowymi rodzinami, a być może się nigdy nie odnalazły albo zginęły. No nic, tyle z mojej strony, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to było w miarę na temat.
Dziękujemy bardzo, pani Justyno, pozdrawiamy serdecznie, z Panem Bogiem. Pani doktor, prosimy.
To było bardzo, bardzo na temat i za to pytanie dziękuję, ponieważ pani poruszyła bardzo ważny, wielki temat. Dzieci ratowane przez Polaków, żydowskie dzieci. Zarówno te, które miały wygląd słowiański, który pani opisała w przypadku tej dziewczynki, jak i też nawet jeśli dzieci miały semicki wygląd. Było bardzo dużo tych dzieci. Jedne były wyrzucane po prostu z pociągu albo zostawiane gdzieś na ulicy i Polacy je znajdowali i adoptowali często, albo przynajmniej przychowali przez czas wojny. Ja jedną taką historię opisuję. Dwóch dziewczynek, które zostały, których matka Lola Axlart przyszła do swojej sąsiadki znajomej i powiedziała: Maryś, ja nie mogę patrzeć na śmierć moich córek. Zostawiła córki, zrób z nimi co chcesz, powiedziała. Zostawiła tobołki dwa i odeszła. I ta Maria Wojtyszyn z mężem, którzy mieszkali we Lwowie, oni zaopiekowali się tymi dziewczynkami. Jedną młodszą Janeczkę zostawili u siebie. Ona miała wtedy bodajże 3 lata lub 5, w tej chwili nie pamiętam. A starsza Rena miała 8 lat i została umieszczona u kuzynów państwa Wojtyszynów. Obydwie przeżyły całą wojnę. Przeżyły również rodziny, choć państwo Wojtyszynów nękali Ukraińcy. To jest z kolei sytuacja, którą poprzedniczka pani dzwoniąca wcześniej poruszyła, mianowicie nękanie przez Ukraińców Polaków, którzy pomagali, szantaż polegający na wymuszaniu pieniędzy, okupu i tak dalej. To było częste, często bicie temu towarzyszyło, więc to były częste przypadki na wschodzie, tam gdzie sąsiadami byli Ukraińcy i którzy właśnie współpracowali czy kolaborowali z Niemcami. I w tych rodzinach dwie dziewczynki, Żydówki, się przechowały. I tu się zaczyna dramat powojenny, który nie jest odosobniony. To był powszechny dramat tych dzieci, które wrosły w polskie rodziny, tych polskich rodzin, które pokochały dzieci, które zostały przechowywane. Często to były na tyle małe dzieci, że one, żeby przetrwać, musiały być uczone pacierza, musiały być uczone zachowań katolickich. Także ich tożsamość żydowska siłą rzeczy zatracała się w czasie przechowywania, ale nie zatracała się ze złej woli Polaków, tylko z dobrej woli, ponieważ żeby te małe dzieci się nie zdradziły ze swoją żydowskością, to one musiały mieć wpojone takie nawyki, odruchy katolika i tylko to ratowało te dzieci, ponieważ były zbyt małe, żeby zamknąć je, nie wiem, gdzieś w jednym miejscu, żeby były cicho cały czas, żeby nie wygadały czy nie wypaplały czegoś. W związku z tym jedynym ratunkiem dla tych dzieci było wpajanie w nich właśnie tych tradycji katolickiej, uczenie ich pacierza. Kiedy przyszedł koniec wojny, tu się zderzyły postawy, zderzył się interes narodowy państwa izraelskiego, który powstawał, ale nawet zanim jeszcze państwo w 1948 roku powstało, to już ruch syjonistyczny tworzący zarówno naród żydowski, jak i państwo izraelskie było bardzo silne. W związku z czym następowała próba usilna odzyskiwania tego, no brzydko mówiąc, budulca narodowego, a dzieci były najlepszym tym budulcem, zwłaszcza dziewczynki. Więc była walka wręcz o tych dzieci. Ja opisuję właśnie tę historię opisywaną przeze mnie. To miało miejsce porwanie, potem odbicie tego dziecka, potem próba jakby wydobycia go. Była nienawiść starszej siostry, która przez całą wojnę zachowała swoją tożsamość żydowską, była świadoma swojej żydowskości i ona nigdy o tym nie zapomniała. Zaraz po wojnie wyjechała do Izraela i próbowała odzyskać Janeczkę, ale to wszystko było trudne, ponieważ Janeczka nie chciała z polskiej rodziny odejść. Ze łzami w oczach została potem oddawana. Polska rodzina była do tego przymuszona w pewnym sensie. I to są dramaty tych dzieci. A niektórzy, którzy przechowywali, na przykład taka pani Jadwiga Dudziec, która bardzo mocno była w konspirację żydowską, Polka zaangażowana i niosła dużą pomoc Żydom. Pomagała również razem z Janem Dobraczyńskim. Wielu dzieci uratowali wspólnie. I kiedy poszła do gminy żydowskiej po wojnie, to usłyszała, że dokonali zbrodni, dlatego że większej zbrodni niż Niemcy, ponieważ Niemcy ukradli ciało tych dzieci, a oni ukradli ich duszę, ponieważ te dzieci były chrzczone po to, żeby były uratowane. Więc pani Jadwiga długo borykała się z tą myślą, czy rzeczywiście dobrze zrobiła, czy źle zrobiła. Dziś nam się to wydaje niemożliwe, że po prostu to jest niemożliwe, że coś takiego można usłyszeć po narażaniu życia, ale tak było. Więc te kategorie pojmowania dobra i zła są różne. Natomiast bardzo wiele dzieci zostało uratowanych zarówno w klasztorach, co opisuje właśnie pani Ewa Kurek, ale też pan Ryszard Tyndorf opisał bardzo wiele takich przypadków, jak też jest wiele świadectw samych tych uratowanych. I jedni, a były też przypadki, kiedy te dzieci zostały w rodzinach i rodziny nigdy o tym nie mówiły. Może tym dzieciom z czasem. I potem różne były też sytuacje, dramaty w tym. Ale często po prostu oni wrośli w polskość i w polskie rodziny i nigdy z tej polskości nie zrezygnowali. Jest bardzo dużo takich przypadków.
Bardzo dziękujemy. 34 minuty po godzinie 22. Na antenie Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone, a nasz temat Polacy ratujący Żydów, aspekty społeczne i moralne, a naszym gościem pani dr Barbara Stanisławczyk, pisarka, reportażystka, publicystka i wykładowca akademicki. Odbierzmy jeszcze, mamy jeszcze jeden telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię Elżbieta, ja dzwonię z Konstancina.
Prosimy bardzo.
Ja jestem osobą wiekową i moje to świadectwo, które chciałam złożyć, dotyczy właściwie tylko częściowo moich wspomnień. Bardziej jest to oparte o wspomnienia i opowieści moich rodziców, którzy oczywiście już nie żyją dawno. Dotyczy to historii księdza kanonika Antoniego Koniecznego, który był proboszczem w kościele w Słomczynie. To jest takie 4 kilometry za Konstancinem taka miejscowość. Jest to kościół świętego Zygmunta i tam niedaleko w plebanii mieszkali moi rodzice. Zaraz tam po wojnie mama była nauczycielką i tam dostała pracę i tam spędziłam wojnę przez wczesny okres mojego życia. Moi rodzice byli zaprzyjaźnieni z księdzem kanonikiem, w związku z tym te opowieści były bardzo żywe. Ja natomiast też częściowo pamiętam taki fakt. Ksiądz kanonik umożliwił mieszkanie, wynajmował mieszkanie młodemu małżeństwu, moi rodzice twierdzili, że żydowskiemu, na terenie plebanii. I tam oni mieli dwoje dzieci, Jasia i Małgosię. I to akurat pamiętam, bo te dzieci były mniej więcej w moim wieku, tak w rozdziale 4-6 lat, to był taki rozrzut wiekowy. I ja nawet miałam zdjęcia z tym Jasiem i z Małgosią, to były dzieci tych państwa. To, że oni nie mieli wyglądu aryjskiego, to też wiem od rodziców, bo ja cóż ja mogłam na ten temat powiedzieć, ale że odwiedzały tę rodzinę takie ciocie z Warszawy, które przychodziły i one podobno miały bardzo semicki wygląd. A we wsi, w tym Słomczynie, był także i posterunek Wehrmachtu. No i wszyscy ludzie w ogóle wiedzieli o tym, co się dzieje na tej plebanii. Otóż bo nikt nigdy nie doniósł na tę sytuację do Niemców. Natomiast ksiądz był udręczony przez bandytów polskich, którzy przychodzili w nocy do księdza, walili kolbami w szyby i żądali okupu. Szantażowali, że doniosą o tym na ten temat właśnie, że ta rodzina tam mieszka. Ja wiem, że rodzice to bardzo przeżywali, bardzo to opowiadali, jaka to była dramatyczna historia. To była bogata parafia, taka typu przedwojennego, z dużym gospodarstwem i tak dalej. W związku z tym ksiądz do jakiegoś tam momentu jeszcze miał pewne środki. Więc się tam okupywał tym ludziom. jakoś tak skutecznie dotarli wszyscy żywi do końca wojny. Natomiast już po wojnie ta agresja w stosunku do księdza kanonika się nie skończyła, tylko się zmienił temat. Mianowicie prawdopodobnie ci sami bandyci też przychodzili i żądali okupu z powodu kontaktów księdza koniecznego z podziemiem akowskim, w które z kolei był zaangażowany mój ojciec i cała moja rodzina. I właściwie te prześladowania się nie kończyły. Doszło do tego, że ksiądz opuścił parafię, był na tej parafii, to teraz ja już później ustaliłam, bo przecież wtedy nie mogłam o tym wiedzieć. Był proboszczem tej parafii od 1941 do 1950 roku, po czym, tak jak on mówił, poprosił o przeniesienie gdzie indziej i był później w Markach pod Warszawą. Jeszcze tam kilka lat moi rodzice go też tam odwiedzali. W każdym razie jak gdyby uciekł przed tymi szantażami, prawda, ludzi, którzy chcieli wydać, że on wynajmuje to mieszkanie tej rodzinie żydowskiej. Natomiast ze strony wsi i mieszkańców tam, prawda, była taka rozległa, bogata wieś Słomczyn, nikt nigdy na to tej sytuacji nie ujawnił, nie doniósł. Wszyscy o tym wiedzieli, podobno wszyscy o tym wiedzieli, jaka była sytuacja i nikt tych Żydów nie wydał. Nie wiem, jakie były losy powojenne tych. Oni w każdym razie przeżyli. Moi rodzice nie wiedzieli też, co się później z nimi stało. W każdym razie wojnę przeżyli oni i ich dwoje dzieci, Jasi i Małgosia, moi koledzy do zabawy w czasie wojny. Tyle chciałam powiedzieć.
Bardzo dziękujemy Pani Elżbieto. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem. Pani doktor, proszę bardzo.
Ratowanie Żydów w czasie wojny zwykle było tajemnicą Poliszynela. Nie jest prawdą, że jakaś rodzina, ktoś pojedynczy mógł uratować zwłaszcza więcej niż jedną osobę, nie wtajemniczając w nich, w tę sprawę większej grupy ludzi. Jeśli miało to miejsce na wsi, to zwykle wieś o tym wiedziała, bo po pierwsze taka rodzina musiała zaopatrywać w żywność pewną grupę dodatkową osób, co sprytne oczy sąsiadów wiedziały, nie znaczy, że to wykorzystywały. Więc większość przypadków ratowania wiązała się z tym, że sąsiedzi wiedzieli. Oczywiście była pewna taka odpowiedzialność i lęk na przykład ze strony sołtysów. Oni byli w bardzo trudnej sytuacji, sołtysi, ponieważ Niemcy narzucili na sołtysów obowiązek dopilnowania, by we wsi nie mieszkał czy nie był przechowywany żaden Żyd i sołtys był pierwszą osobą skazaną na rozstrzelanie czy na jakąś wywózkę, najczęściej rozstrzelanie za to, że gdzieś ktoś we wsi przechowywał Żydów. Ale tych sołtysów donoszących mimo tego było bardzo jednak mało. Historia tego nie odnotowuje tak często, by te donosy były. Więc zwykle wieś wiedziała, że ktoś przechowuje Żyda, ale milczała. To była, tak jak mówię, tajemnica Poliszynela. To samo było w mieście. Często sąsiedzi o tym wiedzieli, ale wszyscy milczeli. Zdarzały się oczywiście przypadki patologiczne donoszenia. One były wywołane albo lękiem, paniką niektórych osób, albo taką, bym powiedziała, niedojrzałością. Ja taki przypadek opisuję w jednej wsi, która miała miejsce, że kobieta w jakąś histerię wpadła i uruchomiła pewien taki mechanizm, który doskonale opisał Le Bon w psychologii tłumu i zadziałała właśnie ta psychologia tłumu wtedy i dwóch Żydów zostało wydanych. Ale to są przypadki odosobnione. Zwykle towarzyszyło przechowywaniu milczenie. Natomiast trzeba powiedzieć, że wojna, tak jak każda sytuacja krytyczna, w jednych wyzwala taką niezwykłą postawę bohaterską, czy nawet świętą, a w innych wyzwala instynkty ujemne. Na szczęście wydaje mi się, w mojej ocenie, na ile ja zbadałam temat, to tych pozytywnych przypadków w Polsce było dużo, dużo więcej niż tych negatywnych. Ale oczywiście nie można wykluczyć negatywnych. Żyjemy w czasach pokojowych i jak wiemy, więzienia też nie stoją pustką, tylko są wypełnione. Więc jakby to jest w pewnym sensie norma społeczna, że zdarzają się również patologie.
Dziękujemy bardzo. 43 minuty po godzinie 22. Na antenie Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone, a nasz temat Polacy ratujący Żydów, aspekty społeczne i moralne. I naszym gościem pani dr Barbara Stanisławczyk, pisarka, reportażystka, publicystka oraz wykładowca akademicki.
Z ziemi do nieba z wiarą iść trzeba, wziąć krzyż w ramiona, by śmierć pokonać.
Z ziemi do nieba z wiarą iść trzeba, wziąć krzyż w ramiona, by śmierć pokonać. Rodzino Ulmu, wspólnoto miłości,
jak iść do
48 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone, a nasz temat Polacy ratujący Żydów, aspekty społeczne i moralne i naszym gościem pani dr Barbara Stanisławczyk, pisarka, reportażystka, publicystka oraz wykładowca akademicki. Mamy kolejne telefony, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje nazwisko imię Stanisława. No ja powiem teraz, gdzie mieszkam, gdzie indziej, wyszłam za mąż gdzie indziej, ale powiem po prostu takie świadectwo z moich młodych lat dzieciństwa. To ja mieszkałam we wsi Sycyna, między Rzeczem Podlaskim a Białą Podlaską. Biała Podlaska to był nasz powiat. I tam w Międzyrzecu było bardzo dużo Żydów. I później, to już było po wojnie, to czy jeszcze w czasie wojny, tam rodzina z Międzyrzeca żydowska, ja nie pamiętam i moi rodzice chyba nie wiedzieli, jak się nazwisko tego Żyda, tylko nazywali Jowsko. I on był właścicielem rzeki Krzny. I tam ludzie z Sycylii to wykupywali przeważnie przed Bożym Narodzeniem. Tam od niego ten kawałek tej rzeki, żeby mogli sobie złowić ryby. I on znał dokładnie wszystkich tak ludzi, kto jaki ma charakter, kto jaki. I później, jak były prześladowania Żydów, to on miał dwie córki. To te córki same się zgłosiły, to nie wiem jak to, do Wychma, no nie wiem dokładnie, ale pani na pewno wie, pani pisarka, że dobrowolnie zgłaszały się do takich, że to im obiecywali, że tam będą, wolność otrzymają. I te córki się zgłosiły do takiego obozu, tego żydowskiego. Natomiast rodzice to znali tam dokładnie te tereny nad rzeką Krzną i oni tam sobie zrobili taką ziemiankę. I ludzie z Sycylii wiedzieli o tym, ale nikt ich nie wydawał, oni mieszkali tam. Ale żeby było z czego żyć, no to przychodzili do wsi, przeważnie ten pan, ten Jowsko, i pukał w nocy do ludzi zaufanych, żeby ktoś dał coś jemu, im jeść. Ja to pamiętam, jeszcze byłam małą dziewczynką, to pamiętam, już pukał do okna, no i mama wychodziła, już wiedziała o co chodzi, już on pukał do okna i buchenek chleba, nawet już wiedziała, ona mówiła jemu, kiedy będzie piekła chleb, to wtedy, żeby przyszedł. I buchenek chleba, i chociaż Żydzi nie jedli słoniny, ale w takim czasie to jedli. No cóż, na wsi to ludzie tam nie mieli innego mięsa, tylko słoniny, kawałek słoniny. I on ucieszony, no i dostawał to i szedł z tym. I tam jeszcze była taka jedna rodzina, która też wiem, o której wiem, że chodził ten Żyd, ten Jowsko. No i tak było dłuższy czas. Potem mówili, że ta jego żona już umarła, on sam jeszcze sam przychodził. Chociaż tam koło nas po sąsiedzku był taki jeden człowiek, co jego, że mówią, że bali się jego, że może się donieść, no, że takie donosy może mieć, ale on nikogo, no, jakoś on nie było takiego, żeby kogoś tam na kogoś doniósł, ale jakiś był chyba jakiś niedobry człowiek, skoro ludzie jego bali się, mówili, że o, jego się tak bali, tego gospodarza. I on jak w nocy przychodził, a ten właśnie, ten ktoś mieszkał niedaleko, był sąsiadem takim niedalekim. I nieraz psy szczekały, to mój tata mówi, mama wynosiła, podawała ten chleb i tę słoninę dla tego Żyda. To tato nieraz mówi, zobaczysz, zaraz ciebie wyda tam ten i ten, wyda ciebie. Uważaj, uważaj, tak przestrzegał, pamiętam tato. Ale ta mama jemu dała to, ten gościniec, A on wtedy i potem podziękował, poszedł. A mama, pamiętam, klękała, modliła się, żeby chociaż on doszedł szczęśliwie, żeby nikt nie wydał no, nas, że to naszej rodziny, moich rodziców, że tam tak się dawali gościnie z jemu. I on odchodził. To takie jedno świadectwo, a jeszcze powiem, jeszcze tak jak tata wspominał nieraz. No, jeździli na jarmarki do Międzyrzeca. Przeważnie no, nie, z mamą nie jeździł, tylko sam tata brał tam trochę słomy czy tam jakieś rzeczy takie no, tam na jarmark, na rynek. No ale kiedy, i to było zaraz po wojnie już chyba to było, tak, no, ale Żydzi jeszcze byli, no i właśnie była łapanka Żydów przez Niemców w tym Międzyrzecu i strzelanina. No i dużo tych Żydów tam zostało zabitych. I u nas, koło naszej właśnie wsi niedaleko, to jest takie las, nazywał się Zapowiednik. I tych gospodarzy, co tam byli na rynku, Niemcy zaangażowali do wywiezienia tych już nieboszczyków do tego lasu. Trzeba ich było tam pochować. I część Żydów nałapali jeszcze żywych, gnali, a część furmanek, na furmankach wieźli tych już nieboszczyków. I mój tata to już tam nawet nie miał miejsca, gdzie usiąść między tymi Żydami, nieboszczykami. Tylko szedł i mówi tak, kilka tych furmanek. I jechali aż z Międzyrzeca. To było tak około 12 kilometrów do naszej wsi z Międzyrzeca. I do tego lasu tam może tak 10 kilometrów. A część Żydów gnali obok tych furmanek, szło już na zabicie do tego lasu. Mieli tam w tym lesie, ich strzelali. Ale jak szli ci Żydzi, a dookoła obtoczeni byli, no to żandarmerią niemiecko. No i tak jak szli i w miejscowości Rogoźniczka, Rogoźniczka dawni nazywali, tam znajduje się figurka serca Pana Jezusa. I mój tato był świadkiem i nawet ludzie jeszcze z tej miejscowości wychodzili, patrzyli, jak to ludzi gnali, jak tych Żydów gnali. Niemcy nie reagowali na to, że tam Polacy wychodzili, przyglądali się. Przeszli i poszli dalej. No i jeden z Żydów koło tej figurki krzyknął: o Jezu, ratuj! A ten Niemiec myślał, że to jakiś Polak zaplątał się, że idzie. I kolbo od karabinu jego odpędził od tych reszty Żydów. A to był Żyd. On Żyd krzyknął: o Jezu, ratuj! Naprzeciw tej figurki. A ta figurka to już tak dawniej, mówili ludzie, była cudowna, tam dużo cudów się działo. I ten Żyd pewno wiedział o tym i krzyknął: o Jezu, ratuj. I jako Niemiec odegnał od tej grupy i on pomiędzy tych ludzi poszedł, pomiędzy Polaków. I przetrwał ten Żyd, bo tam jeszcze tak opowiadali ludzie, bo to się znali między wioskami ludzie, że ten Żyd jeszcze przetrwał i przeżył. To, ale ja już tam tej wiadomości nie mam o tym Żydów. Tylko w każdym bądź razie, że on, a ten Żyd, a jeszcze ten Niemiec krzyknął: raus! I to kolbo tak odtrącił po prostu z tych, między tymi, widocznie nie miał takich wyglądu takiego żydowskiego, czy jak. No w każdym bądź razie, że takie historie bywały, ja taką, no tyle.
Dziękujemy bardzo.
Co opowiadali rodzice, co opowiadał tata zawsze nam, dzieciom. My to pamiętaliśmy, to pamiętam te takie no, rzeczy. Także bardzo dziękuję. Tak, przepraszam, nieudolnie tu odpowiadam, bo już starsza jestem, już mam swoje.
Pani Stanisławo, bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
Wszystkiego dobrego.
Z wzajemnością. Niech Pan Bóg błogosławi. Pani doktor, prosimy bardzo.
pięknie pani opowiada. Zasłuchałam się, także nie ma, proszę nie przepraszać, bo nie ma zupełnie za co. Piękna opowieść. Wiele osób, które opowiada w swoich przeżyciach wojennych, mówi o cudzie. Mówią, że tylko cud nas mógł uratować, że tylko cud nas uratował. Wiele tych osób, większość tych osób, tych Polaków ratujących, odwoływało się do pomocy boskiej w czasie wojny. Tak jak kierowało się moralnością chrześcijańską, tak też oczekiwało w sytuacjach, które były tak zwanymi sytuacjami beznadziejnymi, oczekiwało interwencji Pana Boga i ta interwencja się często zdarzała. Także ten przypadek, który pani opowiedziała, no to jest też jeden z tych nadzwyczajnych przypadków. Tak sobie pomyślałam, tylko słuchając, czy ten uratowany przez Pana Jezusa człowiek, ten Żyd, czy on uwierzył również w tegoż Pana Jezusa, do którego się odwołał tak doraźnie. No ale tu już na to pytanie nie znajdziemy odpowiedzi. Ale tak, cuda się zdarzały i ludzie bardzo wierzyli, że interwencja Pana Boga ich uratuje i to im dodawało siły. Oni nie byli w ten sposób sami. Oni wierzyli, że to, co robią, ma sens, że to, co robią, robią w imię właśnie tej pomocy bliźniemu, tej ewangelicznej pomocy i często uważali, że szukali pomocy Bożej, bo ludzka pomoc niewiele w wielu przypadkach by tutaj zadziałała.
Bardzo dziękujemy. Zbliża się godzina 23. Na antenie Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone. Nasz temat: Polacy ratujący Żydów, aspekty społeczne i moralne. A naszym gościem pani dr Barbara Stanisławczyk, pisarka, reportażystka, publicystka, wykładowca akademicki. Kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu. Bardzo interesująca audycja, jak również bardzo interesująca była transmisja z Kaplicy Pamięci kilka dni temu. I ja chciałam powtórzyć coś, co kiedyś już mówiłam na antenie Radia Maryja, a mianowicie, że ojcu dyrektorowi należą się ogromne wyrazy uznania za stworzenie Kaplicy Pamięci i tego Placu Pamięci Polaków, którzy ratowali Żydów, ponieważ jest to fenomenalne osiągnięcie, ponieważ Polakom zarzuca się antysemityzm przede wszystkim, a zwłaszcza tu na Zachodzie. Na przykład w ogóle nie wspomina się, nie można tutaj przeczytać na przykład na stronie BBC o bohaterach polskich, albo nawet nie mówi się, że Polacy ginęli w obozach koncentracyjnych, tylko z automatu mówi się, że 6 milionów Żydów. I jeśli chodzi o ten antysemityzm polski, to ja wiedziałam od moich rodziców, że tak nie jest. Tym bardziej, że moi rodzice sami pomagali Żydom w czasie okupacji. Także to, co zrobił ojciec dyrektor, to po prostu przywraca prawdę i przywraca godność Polakom. Dziękuję bardzo, z Bogiem, wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że Polacy docenią.
Z Panem Bogiem. Pozdrawiamy Pani Beato. I jeszcze, zanim oddamy głos Pani doktor, odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Nazywam się Iwona Mroczkowska. Mieszkam we Fromborku, ale my pochodziliśmy z Warszawy. I na ulicy Oboźnej 1 mój ojciec, Władysław Michalunio, miał taką księgarnię, czytelnię. Był to również punkt kontaktowy dla Armii Krajowej. Na dole w tej kamienicy była jakaś drukarnia tajna, a na górze, na pierwszym, drugim piętrze mieszkali Niemcy. Bardzo dziwna kamienica. Myśmy mieszkali na zapleczu księgarni wtedy i któregoś dnia przyszedł, ktoś pukał. Ja miałam wtedy 3 lata, moja siostra miała niecały rok. Księgarnie na noc się zamykało, zaciemniało okna, w księgarni się rozwieszało sznury, tam się suszyło pieluchy. ale ktoś pukał od strony podwórka, więc ojciec otworzył. Wchodzi młody Żyd, młody to znaczy mężczyzna w wieku gdzieś tam około 30 lat i prosi, żeby go przechować, że oni uciekli skąd, nie wiem skąd, i prawdopodobnie z getta, i że bardzo prosi, żeby go nakarmić, przechować. Wtedy ojciec go wpuścił na to zaplecze, ale ten Żyd powiedział, ja nie jestem sam, ja jestem z żoną. No i okazuje się, że na podwórku gdzieś tam w kącie siedzi skulona kobieta. Ojciec wziął tą kobietę, ale zaczęli tam szykować jakieś jedzenie dla nich. Nagle od strony ulicy puka takie wielkie pukanie. Więc mama idzie otworzyć, patrzy się, granatowa policja. No, myśleli, że to już koniec. Ale okazało się, że mają zastrzeżenia tylko i wyłącznie do zaciemnienia, że niezbyt dokładnie zaciemnione są okna księgarni. Mandat. Naturalnie mama z wielką ochotą i radością zapłaciła ten mandat i zaczęło się poszukiwanie, w jaki sposób tych Żydów jakoś ulokować w to małżeństwo. Ojciec po tygodniu szukania znalazł Żegotę, tam zgłosił to i wspólnie razem przewieźli tych ludzi do Ostrówka. A Żegota co jakiś czas organizowała pieniądze, które ojciec woził do Ostrówka, żeby tam wspomóc tych ludzi z kolei, którzy ich przechowywali. Mama moja napisała do Komitetu dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów, Archiwum Akt Nowych, ulica Hankiewicza 1, Warszawa, do pana Strzemboszak i otrzymała taką odpowiedź. Uprzejmie dziękujemy za przesłanie przez panią listu w sprawie ratowania Żydów w czasie II wojny światowej. Informacje przekazane przez panią pomogą nam w badaniu tego niezwykle ważnego zagadnienia. Wiadomości podane przez panią zostaną wykorzystane przez Komisję Historyczną. Z poważaniem, profesor Strzembosz, przewodniczący Komisji Historycznej Komitetu. No tyle chciałam powiedzieć tylko. Nie znam nazwiska tam prawdopodobnie w tej informacji, która została przesłana do komitetu. Są nazwiska tych ludzi. To wszystko. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Bardzo dziękujemy pani Wono. Pozdrawiamy z Panem Bogiem. Pani doktor, prosimy bardzo.
Jeśli można, odniosę się najpierw do wypowiedzi pani z Londynu, ponieważ poruszyła niezwykle ważny i trudny temat pisania historii na nowo, w której to neohistorii Polacy mają zająć miejsce współwinnego lub winnego Holokaustu. I to nie jest tylko takie stwierdzenie, które no, można sobie zignorować i pomyśleć, że historia była jednakże inna, w związku z czym prawda wygra. Otóż ta nowa narracja, ta neohistoria jest tak bardzo intensywnie prowadzona, popierana pseudonaukowymi badaniami, że ona dla Polaków i dla Polski staje się niebezpieczna. W związku z tym my musimy naprawdę poważnie stawić czoło tej negatywnej narracji, tej fałszywej narracji i po prostu pisać o tym, jaka była prawda. Dlatego, że to nie jest tylko takie rzucanie oskarżenia, ale myślę, że za tym oskarżeniem pójdą jeszcze dalsze działania o dużo większej konsekwencji, w związku z czym my wszyscy musimy pilnować prawdy historycznej i, no i w ten sposób naszego kraju również, chwały lub niechwały naszego narodu. To są bardzo istotne, ważne rzeczy. Także zarówno ci, którzy mieszkają za granicą, jak i tutaj w Polsce, naprawdę powinniśmy wszyscy o to zadbać i zgłaszać głośny sprzeciw przeciwko tym oskarżeniom fałszywym. Natomiast cieszy mnie, że Polacy dają świadectwo, że ludzie, którzy wiedzą o tym, co zrobili ich bliscy, co zrobili sąsiedzi, że coraz więcej takich osób decyduje się na to, żeby o tym mówić, że lista tych osób, które zdecydowały się na pomoc, ten bohaterski gest Polski, że on zostanie upamiętniony. Także ja bardzo wszystkich zachęcam, w których rodzinach takie sytuacje miały miejsce, żeby nie pozostawiali tego w niepamięci, tylko żeby to zgłaszano. Jeśli Państwo nie wiecie komu, no to teraz już wiecie, że tutaj w Radiu Maryja taka wielka akcja trwa od lat i że można choćby właśnie tutaj zgłosić ten czyn i historię.
Bardzo dziękujemy i odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Tak, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Sławek z Wrocławia. Ja co prawda dzwonię z Wrocławia, ale jako dziecko wychowywałem się w takiej wsi Borek Nowy w dekanacie Błażowa. Jako ciekawostkę powiem, że z tej wsi wywodził się również ojciec Jan Nikrut. Ale chciałem też powiedzieć o bardzo znanej postaci żydowskiej, która właśnie w dekanacie Błażowa, w Błażowej konkretnie, pod imieniem i nazwiskiem polskim Czesław Śliwa, wychowywany był w czasie wojny właśnie przez tą rodzinę, po wojnie zasłynął, powiem w skrócie, bo on w młodości różne dziwne rzeczy robił, ale w 1969 roku zasłynął, zakładając we Wrocławiu honorowy konsulat Austrii pod nazwiską Jacek Silberstein. Prawdopodobnie pani postać jest znana, także to jest taka, można potraktować to w ten sposób właśnie, jak odwdzięczył się Polsce, Polakom za to, że Polacy narażali swoje życie. No później ten pan Jacek Silberstein tak się odwdzięczył, narażając Polaków na przeróżne straty. Ale jeszcze teraz przy okazji powiem, ta Błażowa to jest taka miejscowość, która dwie wsie dalej właśnie jest Markowa, z której błogosławieni Ulmowie też pochodzą, no żyli po prostu. I obok tej wsi Błażowa jest też taka wioska Harta i tam w czasie wojny też właśnie zabito pewną rodzinę, która przetrzymywała w swoim takim domu na uboczu, prawie w lesie, przetrzymywała rodzinę żydowską, no ale niestety i w jakiś sposób Niemcy się dowiedzieli, no przyjechali, rozstrzelali, no i sprawę w ten sposób załatwili. Także taka ciekawostka. Przy okazji też powiem, że rozstrzelającym Niemcem, który rozstrzeliwał tą rodzinę w Harcie, on się nazywał Hachn, a w Borku Nowym do tej pory mieszka rodzina Hachnów, ale od razu zaznaczam, nie mająca nic wspólnego z tym Niemcem, bo to jest bardzo polska, katolicka rodzina. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich poprzednio dzwoniących, bo ich opowieści naprawdę bardzo są fascynujące. Z wielkim zainteresowaniem ich słuchałem. Może moja też w jakiś sposób zaciekawi Państwa. Podejrzewam, że ta postać Jacka Silbersteina, honorowego konsula we Wrocławiu, Austrii w 1969 roku, chyba jest szeroko znana, bo powstał na ten temat nawet film. Główną rolę odgrywał Piotr Frączewski. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
Z Panem Bogiem, Panie Sławomirze, pozdrawiamy serdecznie. I jeszcze jeden telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Daniela z Poznania. Ja, słuchając Pani Beaty, dołączam się do tego, ponieważ dzisiaj na programie Historia obejrzałam wspomnienia Żydów uratowanych przez księdza Grabowskiego, który był proboszczem w Kościele Wszystkich Świętych na terenie getta. Były wzruszające potem wspomnienia tych uratowanych Żydów i jeden z nich mówił tak: szkoda bardzo, że w kościołach nie ma tablic tych właśnie wielkich bohaterów, bo to są wielcy bohaterowie, ci Polacy, którzy ratowali Żydów. I tak sobie od razu mówię: Boże, on biedak nie wie o tym, że w Toruniu jest tak wspaniała kaplica, tam się tak przeżywa. Bardzo ja kilkakrotnie byłam już w Kaplicy Pamięci i za każdym razem łza się w oku kręci i to są takie wielkie wspomnienia. I z wielkim żalem pomyślałam o tym, że tak mało rozpropagowane jest tylko telewizja Trwam, a gdyby tak udało się nam właśnie w historii zrzucić, że tak powiem, filmik o tych dziełach ojca Rydzyka, to byłoby wspaniałe. Pozdrawiam bardzo serdecznie panią, przepraszam, na wstępie tego nie zrobiłam i księdza oczywiście. Wspaniałe są te audycje. Z Bogiem.
Pozdrawiamy serdecznie pani Danielo, z panem Bogiem. 13 minut po godzinie 23 na antenie Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone. Nasz temat: Polacy ratujący Żydów, aspekty społeczne i moralne. A naszym gościem pani doktor Barbara Stanisławczyk, pisarka, reportażystka, publicystka, wykładowca akademicki. Dwa telefony, jeden od pana Sławomira, jeden od pani Danieli. Prosimy bardzo, pani doktor.
Aspekt moralny, ratowanie Żydów, to jest również aspekt moralny tych, którzy zostali uratowani, a dają różne świadectwo o ratowaniu. To jest cały ogromny temat, często bardzo trudny, bardzo bolesny, ponieważ uratowani oczywiście są tacy, którzy okazują wdzięczność, są tacy, którzy pamiętają, bardzo dobrze pamiętają, ale ich głos się nie przebija. Jest bardzo dużo takich, którzy na fali tej takiej negatywnej narracji o Polakach otrzymują głos może właśnie nadzwyczajny, czyli wybrzmiewają lepiej niż ci, którzy są wdzięczni. Dlatego ich głos się przebija w opinii publicznej, zwłaszcza międzynarodowej. Posłużę się tutaj wypowiedzią pana Henryka Grabowskiego, czyli tego pana, którego cała rodzina była zaangażowana w pomoc Żydom, i to tym Żydom z wielkimi nazwiskami, którzy walczyli w powstaniu w getcie, przywódcą powstania w getcie. To był człowiek, który został wysłany właśnie przez konspirację żydowską do getta w Białymstoku, potem do Grodna. To była jedna wielka podróż, głównie dokonana pieszo i trochę na rowerze, aż do Wilna. I ten Henryk Grabowski, który wziął na drogę trochę słoniny, pół litra bimbru, żeby móc sobie chociażby leczyć rany, dotarł w te miejsca docelowe i tam nie spotkał żadnej konspiracji. Wrócił, narażając się bardzo. I kiedy ja z nim rozmawiałam parę lat przed śmiercią, dosłownie chyba 2 lata przed śmiercią, jeszcze chciałam z nim jedną rozmowę odbyć, ale już niestety był bardzo chory i nie mógł rozmawiać. Powiedział coś takiego, że nie oczekiwał żadnych pieniędzy. W ogóle jakbym wspomniała o pieniądzach, to by się obraził bardzo. I on powiedział, że to jest mój wielki żal w stosunku do tych, którym on pomagał, tacy jak on pomagali, a oni nie dają świadectwa. Więc ja, posługując się myślą i słowami pana Henryka, również taki żal wyrażam w stosunku do tych wszystkich, którzy nie dają świadectwa albo dają fałszywe świadectwo. No to jest właśnie ten taki, bym powiedziała, antymoralny aspekt. Jaka jest pamięć tych, którzy byli przechowywani, to jest trudne zagadnienie. To jest też wchodzenie w skórę tych, którzy przeżyli wojnę. Oni często mówią w ten sposób, że chcą wyprzeć wspomnienia wojenne, że nie chcą do tego wracać. Często chowają w sercu urazy, takie jak właśnie pani Rena Avidar, która się sprzeciwiła przyznaniu Medalu Sprawiedliwych, tłumacząc, że rodzina państwa Wojtyszynów nie chciała oddać jej siostry. O tej historii opowiadałam, więc nie będę się powtarzać. Inni mają innego rodzaju pretensje. To są też takie złożone przypadki, jak ten, którego wprawdzie nie opisałam w swojej książce, ale spotkałam się już później w czasie jednego ze spotkań autorskich. Swoją historię życia opowiedział mi Polak, który w czasie wojny był młodym człowiekiem, młodym chłopakiem, ale już dorosłym, i jego rodzice przechowywali Żydówkę. Z tego przechowywania pojawiło się, z tej relacji pojawiło się 2 dzieci, a sytuacja skończyła się takim rozstaniem wielkim. I o ile wydawało się, że w czasie wojny relacje się układają bardzo dobrze, nie wiem, aż tak wtedy nie było czasu, żeby rozmawiać w szczegółach, więc nie wiem, czy tam uczucie wchodziło w grę, czy sytuacja, taka bym powiedziała, konieczność osoby, która znajdowała się w sytuacji przymusowej, ale po wojnie te relacje między między dziećmi, które się pojawiły na świecie, a tym ojcem Polakiem były różne. Jeden właśnie odnalazł w nim ojca, a drugi nie chciał go w ogóle widzieć. Także bardzo różnie podchodzą ludzie do tego, co przeżyli, jak wojna wyglądała. Z punktu widzenia Polaków, którzy poświęcali swoje życie i swoich bliskich, jest to wielka niesprawiedliwość.
Bardzo dziękujemy. 18 minut po godzinie 23. Nasze rozmowy niedokończone w temacie Polacy ratujący Żydów, aspekty społeczne i moralne powoli dobiegają końca. Mamy jeszcze telefony. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwoni Aneta z Mowosza. Ja włączyłam się do tej audycji, słuchając jej dopiero od niedawna, więc przepraszam z góry, jeśli się powtórzę. Może już to zostało powiedziane, ale wydaje mi się to bardzo istotne dla tych, którzy interesują się tym tematem. Wydaje mi się, że powinni ludzie wiedzieć o takim zjawisku na świecie jak przedsiębiorstwo Holokaust. Jest na ten temat książka napisana, jest też na ten temat w wiadomości można sobie poczytać chociażby od samego pana doktora Leszka Pietrzaka. On też na ten temat mówi w swoich opowieściach z historii. I wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe, a mało znane, jak bardzo zakłamywana jest historia II wojny światowej, aż do dzisiaj, we współczesnym czasie, jak bardzo moim zdaniem współczesne siły zła zakłamują i starają się zakłamać historię, oczerniając Polaków i jak w bardzo złym świetle nas stawiają na forum całego świata. Że wydaje mi się, że my w Polsce o Polakach, my sami o sobie myślimy dobrze i wierzymy w to, że jesteśmy jednymi z ofiar tej wojny i tego zła, które się wydarzyło. A jednocześnie chyba nie chcemy chyba dostrzegać tego, jak bardzo nam się antyreklamy na świecie robi właśnie przez chyba samych Żydów.
Dziękujemy.
To chyba tyle.
Dziękujemy Pani Aneto. Pozdrawiamy.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Pani doktor, prosimy.
Słynna książka Finkelsteina, Przedsiębiorstwo Holokaust. Profesor Finkelstein jest z pochodzenia Polakiem, Żydem, którego rodzina przed wojną wyjechała, zdążyła jeszcze w latach 30. wyjechać. Udało mu się, ale on podchodzi do historii tak jak robią to historycy, którzy szukają prawdy. Opisuje, rzeczywiście opisuje przedsiębiorstwo Holokaust. No, nie da się ukryć, że jest bardzo wiele środowisk, które tworzy wielką politykę na temacie Holokaustu, na ofiarach. To jest opisane zresztą nie tylko przez pana Finkelsteina. Wspomniałam dziś w rozmowach niedokończonych w telewizji Trwam o książce Toma Segewa, Siódmy milion, który opisuje, w jaki sposób podchodzono do zagłady w czasie, kiedy ta zagłada się rozgrywała. Co było ważne, jak ustawione były priorytety, jak mało tej, jak nie było tak naprawdę pomocy ze strony środowisk żydowskich bezpiecznych w czasie wojny, czyli na przykład amerykańskiej. To wszystko prawda, trzeba o tym mówić i pisać i przede wszystkim wskazywać na te książki, które napisali sami Żydzi, bo to nie jest tak, że wszyscy Żydzi przekłamują historię. Jest wielu takich, którzy doceniają postawę Polaków, którzy sami poszukują prawdy historycznej, tylko ich głos nie bardzo się przebija. Tak jak zresztą ponosi duże konsekwencje sam profesor Finkelstein. Żydzi, którzy piszą tę taką szczerą prawdę historyczną, oni ponoszą pewną cenę, ale chyba większą jeszcze cenę ponoszą Polacy, którzy dokopują się tej prawdziwej historii, którzy próbują przebić się przez ten właśnie taki, przez fałszywą narrację, która jest coraz bardziej intensywna. Tak, to prawda, jest ogromne zagrożenie. Ja też o tym mówię, że fałszywa narracja zostanie okrzyknięta jako prawda. I nie tylko chodzi o przekaz historyczny, tylko za tym idzie cała rzeczywistość polityczna. I to jest bardzo, bardzo niebezpieczne.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże. Wiesław dzwoni z Kujaw.
Prosimy bardzo, panie Wiesławie.
Proszę państwa, ja oglądałem ten program w telewizji, to była transmisja z odsłonięcia tych zamordowanych przez Niemców. I bardzo mnie było to nieprzyjemnie słuchać, bo zaproszony był przedstawiciel Izraela w randze ambasadora i ani słowa nie powiedział, że to Niemcy dokonali, tylko faszyści. I to, co państwo tutaj mówią o tym zakłamaniu, no właśnie, nie wiem dlaczego to. Dlaczego tak przedstawiciel tego państwa mówi o faszystach, a nie o Niemcach? I tyle na to. Czy to są pieniądze ważniejsze? Nie wiem dlaczego. Proszę to powiedzieć mi.
Dziękujemy, panie Wiesławie. Pozdrawiamy.
Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem. I jeszcze jeden telefon. Prosimy bardzo. Radio Maria.
Halo, dzień dobry. Szczęść Boże. Ja się nazywam Taisa, pochodzę z Warszawy i dzwonię w sprawie telefonu pani, która opowiadała historię swojego ojca, który miał księgarnię, czytelnię w Warszawie i dwoje Żydów, żonę z mężem, przetransportowali do Ostrówka. Moim zdaniem przetransportowali, bo znam taką historię, przetransportowali do Ostrówka pod Zielonką do mojej babci, Marii Didyk z domu Szostak. To tak właśnie chciałam, jeżeli to państwu się przyda do czegoś, do jakichś badań, to moim zdaniem to była moja babcia. Taki zbieg okoliczności.
Jeszcze raz pani imię, jakby można było poprosić?
Taissa.
Taissa. Dobrze. Jakby pani jeszcze została chwilkę na antenie, ja w razie czego sobie tutaj pani numer zanotuję, jakby się ktoś kontaktował.
Bardzo proszę.
To będziemy dzwonić, a oddam głos w tym czasie pani doktor. Prosimy bardzo.
Problem, czy nazwa, czy określenie naziści, czy faszyści, a Niemcy przewija się w dyskusjach, w dyskursie naukowym również. Jest sprzeciw wobec takiemu określaniu hitlerowców, Niemców jako nazistów, czy faszystów. Nie można wykluczyć zupełnie pojęcia nazizmu, ponieważ najpierw się pojawił nazizm jako ideologia i jako taki ruch polityczny, który został wprowadzony i przyjęty przez Niemców. Także nie można tego odseparować już w samym momencie trwania wojny, a już przed wojną. No, nie da się ukryć, że Niemcy zagłosowały w demokratycznych wyborach na partię nazistowską. Trzeba pamiętać, że ten początek nazizmu był takim ciałem, który został wprowadzony w Niemcy i to jest fakt historyczny i naukowy. Natomiast faktem jest, że Niemcy rzeczywiście tę ideologię przyjęły. Dlaczego tak się stało? To też jest wielki temat, który jest już opisywany. To jest też temat o tym, w jaki sposób chrześcijaństwo zostało zniszczone w Niemczech. Pytanie, dlaczego w Niemczech udało się ten nazizm zaimplementować, czy też, mówiąc po polsku, wprowadzić, a nie udało się na przykład w innych krajach. I na pewno nazizm, hitlerowski nazizm, czy hitleryzm nie mógłby się wydarzyć na przykład w Polsce. Dlatego, że w Polsce katolicyzm jest bardzo silny i był bardzo silny. Przed wojną był dużo, dużo silniejszy niż teraz, ale wciąż jest silny. Mentalność, ta postawa chrześcijańska, o której ja ciągle mówię, ta moralność chrześcijańska sprawiła, że w krajach katolickich ta ideologia by się nie przyjęła. W Niemczech niestety już dawno, no to trzeba mówić, by było już od czasach reformacji, że sprawiła to reformacja, która podzieliła chrześcijaństwo i tak naprawdę każdy człowiek, który wierzy w Pana Boga, niezależnie jaką wiarę wyznaje, to znaczy jaki odłam chrześcijaństwa, jest dobrym chrześcijaninem. Natomiast jeśli zgłębimy, pójdziemy dalej w taką myśl protestancką, czyli na przykład niewolną wolę i tak dalej, no to z tego się bierze potem cały idealizm niemiecki, romantyzm niemiecki, które stworzyły podłoże dla nazizmu. To jest wielki temat naukowy i wielki temat filozoficzny również. Podłoże nazizmu i hitleryzmu. To się nie wzięło znikąd i to, że Niemcy oczywiście są czynniki ekonomiczne, jest pierwsza wojna, jest narzucenie tych takich zbyt potężnych reparacji wojennych, na które Niemcy by sobie nie mogły pozwolić. Jest wreszcie cała szkoła frankfurcka, która spowodowała, że Niemcy czuły się ze swojej kultury wydziedziczone niejako. Stąd ten antysemityzm niemiecki, bo szkoła frankfurcka była szkołą, która została tam wprowadzona przez komunistów żydowskich w dużej mierze i w głównie tak naprawdę. Więc jakby cała tematyka tego, dlaczego nazizm wydarzył się w Niemczech, jest tematyką złożoną i ona ma podłoże w tym, że tam zaistniał protestantyzm. W tej wersji, która później została poprowadzona właśnie w tych takich, bym powiedziała, w kierunku pietyzmu, zdegenerowanego potem do takiej formy, która potem łatwo przeszła w te różne okultyzmy, ezoteryzmy i tak dalej, łatwo to przyszło potem zmanipulować. Na tym polega siła katolicyzmu, że katolicyzmu nie da się tak łatwo wykorzystać politycznie. Nie da się tego zmanipulować. Tej moralności chrześcijańskiej mowa Chrystusa jest prosta. Tak, tak, nie, nie. I dlatego żadne przekręty polityczne nie są takie łatwe. Po prostu nazizm, hitleryzm w Polsce nie mógłby się wydarzyć.
Bardzo dziękujemy. Nasze rozmowy niedokończone w temacie Polacy ratujący Żydów, aspekty społeczne i moralne dobiega końca. Zostaje nam 1,5 minuty. Prosimy pani doktor może jeszcze o słowo podsumowania.
Zawsze podkreślam dwie rzeczy. Skalę pomocy niesioną Żydom, niedocenioną skalę pomocy, niezwykłą postawę Polaków w czasie II wojny światowej. To, że powinniśmy pamiętać, że polski naród był ofiarą, ale też właśnie tym bohaterem, który nie chciał się pogodzić z byciem ofiarą. Jak też zachęcam do odważnej postawy, która daje świadectwo. I podkreślam, że wielką zasługą w całej tej postawie, w tym, w jaki sposób Polska stawiła czoło hitleryzmowi, jest moralność chrześcijańska. I apeluję do tych, którzy próbują zniszczyć to chrześcijaństwo. Ono się jeszcze może przydać. Nie wiecie państwo, jak szybko może się przydać. Także walczmy o to, żeby nie udało się naszej wiary wyniszczyć.
Bardzo dziękujemy. Naszym gościem była pani dr Barbara Stanisławczyk, pisarka, reportażystka, publicystka, wykładowca akademicki, autorka książek, między innymi książki Poza strachem, jak Polacy ratowali Żydów, wydawnictwa Frondy. I pani doktor, może jeszcze słowo pozdrowień.
Bardzo serdecznie państwa pozdrawiam. Wszystkiego najlepszego z Panem Bogiem, błogosławionych najbliższych dni i w ogóle wszystkiego najlepszego. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. I ojcu bardzo dziękuję.
Dziękujemy pani doktor. Bardzo serdecznie dziękuję państwu za współtworzenie naszej audycji. Temat rozmów niedokończonych, Polacy ratujący Żydów, aspekty społeczne i moralne, a ten temat dzisiaj, 24 marca, w Dzień Narodowy, Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Ten powód nasz do dumy i wzorzec, który możemy brać dla siebie jako ten przykład bohaterstwa, tego życia oddawania za przyjaciół swoich, realizacji Ewangelii w życiu, w świadectwie życia. To są nasi rodacy, to są przykłady dla nas wszystkich, z których możemy być dumni i możemy pokazywać całemu światu. Bardzo państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas, za współtworzenie naszej audycji Rozmów Niedokończonych.